gospodarowania przestrzennego, działki numer 22 na 7, 23 na 66 i 22 na 2 dotyczące obrębu godzinnego Jaromierz. I tutaj oddam głos panu z firmy, tak, który to się zajmował.
Dzień dobry. Przypomnę, moje nazwisko Składanek, Biuro Urbanistyczne z Grudziądza. Chciałbym Państwu przybliżyć, właściwie to jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego że w tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, on został uchwalony w 2007 roku. Teren jest położony przy jeziorze Kucki, tu jest mniej więcej brzeg jeziora Kucki. Jeżeli Państwu to coś mówi, ulica Brzozowa, cichy kącik oraz ulica Spacerowa, to jest istniejący kompleks budynków letniskowych przy tym jeziorze. Uchwała o potrzebie opracowania tego planu była podjęta 29 czerwca 2016 roku, oczywiście przez Państwo. Zmiany, na czym polegało, polegały, krótko powiem, te tereny funkcjonalne wyznaczone tutaj poprzez granice, one w obowiązującym planie miejscowym, który de facto na tą chwilę jeszcze obowiązuje, to były tereny obsługi technicznej, tak jakby, czyli nie przeznaczone pod możliwość zabudowy budynkami rekreacji indywidualnej, czyli tutaj krótko mówiąc, z budynkami letniskowymi. I zmiany polegały na tym, żeby w tych terenach, bo to są grunty gminy, żeby w tych terenach dopuścić możliwość zabudowy letniskowej z tego względu, że obsługa techniczna na przykład w tym terenie, która polega na wykonaniu chyba dwóch czy trzech odwiertów głębinowych do poboru wody, no już jest niepotrzebna, dlatego że mamy tutaj wodociąg. Oraz w tym terenie 2 ML została wybudowana także hydrofornia, która jest wydzielona właśnie w tym terenie 3W. I w zasadzie działka jak najbardziej nadaje się do zabudowy pod funkcję zabudowy właśnie rekreacji indywidualnej, czyli zabudowy letniskowej. Krótko mówiąc, no można będzie te działki wystawić na przykład na sprzedaż i pod te funkcje sprzedać. Ale krótko jeszcze może o tych dwóch terenach. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to teren położony jest w terenie chronionym z racji przepisów o ochronie przyrody. Jest to Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym obowiązuje przepis w zasadzie zakazujący możliwość lokalizacji budynków w odległości 100 metrów od brzegów jeziora. Tutaj mamy taką na rysunku planu wydzieloną, wyznaczoną linię, która właśnie wyznacza nam tą odległość 100 metrów, ale z racji tego, że tu jest obowiązujący plan miejscowy i w tych granicach 100 metrów jest możliwa na chwilę obecną budowa budynków, nie tylko letniskowych, ale także innych, z racji tego automatycznie w tych terenach również ta możliwość ma miejsce, czyli tu jest jakby odstępstwo od tych przepisów w tym momencie. I tak jak powiedziałem, plan w zasadzie składa się z trzech takich terenów, 1 ML i 2 ML, to jest teren przeznaczony pod zabudowę rekreacji indywidualnej, czyli zabudowę letniskową. Teren 3W, czyli tutaj mamy teren istniejącej hydroforni, to jest taki budynek z urządzeniami, tak, drewniany, to pani Hania podpowiada, tak, faktycznie drewniany, z urządzeniami no, wodociągowymi, że tak nazwę, oraz takie ścięcie w postaci takiego trójkąta, aby umożliwić lepszą komunikację, teren 4KDW, czyli teren drogi wewnętrznej. Tutaj w dole ekranu mamy wyrys ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, ukazujący mniej więcej lokalizację tych dwóch terenów. Jest to niejako udowodnienie, że założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z obowiązującym studium, nie są z nim sprzeczne. Mamy na rysunku planu oczywiście legendę, która nam jakby określa, co oznacza dane oznaczenie graficzne na rysunku planu. W zasadzie pokrótce miałbym tyle, chyba że są jakieś pytania.
Nie widzę pytań. To może przejść od razu też do drugiej sprawy, tak? Mhm.
Jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położony w obrębie Gardeja. Jest to część tego obrębu. Teren jest położony też przy jeziorze. Tutaj, tak, jezioro Kamień, wzdłuż drogi krajowej numer 55. Nie wiem, czy pamiętam tutaj. O, może tutaj na studium ja to pokażę, mniej więcej na rysunku studium, jak to wygląda. O. To są nasze granice opracowania planu miejscowego. To jest to jezioro Kamień, to jest droga krajowa numer 55. No, jak jedziemy w kierunku Kwidzyna, tak? Po prawej stronie teren zlokalizowany. Jeżeli chodzi o uchwałę wywołującą sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała została podjęta 26 października 2016 roku. I tak jak w przypadku tego pierwszego planu, ten pierwszy plan, jak i ten plan przeszedł w zasadzie procedurę bardzo płynnie, czyli zostało ogłoszone publicznie o podjęciu danej uchwały, zostały zawiadomione instytucje, które później w następstwie uzgodniły i uzgodniają i opiniują dany plan miejscowy. Ten pierwszy plan, jak i drugi plan został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w ciągu 14 dni po wyłożeniu planu nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące ustaleń tych planów. No i teraz, tak tylko dla przypomnienia, i teraz w zasadzie jest komisja przed sesją. Jeżeli Państwo mieliby jakieś uwagi ewentualnie, to moglibyśmy się zastanowić się, czy ewentualnie coś zmieniać, czy nie. To tak tylko w kwestii przypomnienia. W tym terenie mamy następujące funkcje. Mamy tutaj pas zabudowy wzdłuż drogi krajowej. To jest teren 1 MNU oraz 2 MNU. To są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Z racji tego, że tereny te położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, w tych terenach dopuściliśmy możliwość lokalizacji usług. Natomiast te tereny, które są położone w dalszej części terenu, patrząc od drogi krajowej, czyli 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN i 5 MN, to są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tylko i wyłącznie jednorodzinną. Przypomnę tylko, że zgodnie z prawem budowlanym w takim budynku mieszkalnym jednorodzinnym można wyznaczyć 30% powierzchni użytkowej takiego budynku pod funkcję związaną z usługą. Czyli tutaj praktycznie usługi są ograniczone do 30, maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Przepraszam. W tym planie zostały też wyznaczone drogi. Chodzi tutaj o 01 KDD, jest to ciąg drogi gminnej dojazdowej oraz ciągi dróg wewnętrznych oznaczone takim kolorem szarym. Jest to droga wewnętrzna 02 KDW, umożliwiająca oczywiście dostępność komunikacyjną dla terenu 1 MN oraz 2 MN w przypadku oczywiście podzielenia tych terenów na działki budowlane, żeby skomunikować te tereny z drogą publiczną, oraz cztery drogi wewnętrzne. Tutaj mamy drogę 03 KDW, 04 KDW, 05 KDW oraz taki sięgacz umożliwiający skomunikowanie tych działek, powiedzmy, które nie będą miały bezpośredniej dostępności do drogi 01 KDD. Został wydzielony właśnie taki sięgacz, aby umożliwić skomunikowanie na przykład tej działki z drogą publiczną. W planie zostały wyznaczone także maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. To są linie z takimi trójkątami. Tutaj w każdym terenie na odpowiednią odległość od drogi publicznej bądź też wewnętrznej konieczność oddalenia zabudowy, aby ta zabudowa nie była bezpośrednio przy tych drogach, ale też odsunięta na jakąś taką logiczną odległość. W terenie został też wyznaczony ciąg zieleni. Tutaj mamy wzdłuż drogi krajowej. Jest to zieleń, która zminimalizowałaby oddziaływanie, oczywiście, jeżeli chodzi o hałas związany z komunikacją wzdłuż tej drogi krajowej, z tego względu, że jest tutaj możliwość dopuszczenia usług, natomiast nie jest to konieczność, czyli ktoś, kto kupi na przykład tutaj działkę w tym terenie 2MN lub 1MN, ma możliwość rozszerzenia tego o funkcję mieszkaniową, natomiast to nie jest konieczność. On może wybudować tylko i wyłącznie na przykład budynek mieszkalny, tak jak jest to w tym terenie. Jeżeli chodzi o zgodność ustaleń miejscowego planu z założeniami studium, to tak jak było w tamtym przypadku, tak i teraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja z wyrysowanymi granicami obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego wyraźnie wskazuje na to, że studium teren ten został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową MU. Jest to jak najbardziej kierunek zgodny z tym, który został wyznaczony w miejscowym planie. Jeżeli chodzi o gabaryty zabudowy, to w zasadzie gabaryty zabudowy są gabarytami standardowymi. Tutaj nie powinny być budynki wyższe niż 2 kondygnacje, niż 10 metrów. Dachy w zasadzie dwuspadowe o kącie nachylenia od 20 do 45 stopni. Parametry zostały także określone dla budynków gospodarczych i garażowych. Takie budynki mogą być wznoszone nie większe niż 5 metrów wysokości, jedna kondygnacja i dachy w nawiązaniu do dachów budynków głównych, czyli w tym wypadku budynków mieszkalnych. Jeżeli dobrze pamiętam, to te gabaryty nieco zostały zwiększone w przypadku tych terenów mieszkaniowo-usługowych, czyli tych terenów 1MN i 2MN. Tu po prostu jest ta wysokość wyższa o 1 metr. W tych terenach mieszkaniowych te budynki są obniżone do 9 metrów. Z racji usług po prostu zwiększyliśmy gabaryty tej zabudowy, która wystąpi w terenie 1 czy 2. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna, która zgodnie z przepisami odrębnymi stanowi jakiś element taki, który może wpłynąć na zagospodarowanie w przyszłości takiej działki budowlanej. Ja przypomnę tylko, że w zależności od napięcia takiej sieci jest odpowiednia strefa odległości, w której nie może być lokalizowana zabudowa, czyli de facto w przyszłości dla tych działek, które będą wyznaczone pod przebiegiem danej linii mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie takiego terenu. Pokrótce wszystko, chyba że są pytania.
Czy ktoś z Państwa ma pytania?
Tak. Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj pewne zastrzeżenia co do pokrycia dachowego, czyli dachy na tych budynkach mają być tylko dwuspadowe. Już tam powstał jeden budynek, który ma dach wielospadowy. Nie wiadomo, ile działek zostało sprzedanych przez tych inwestorów prywatnych, znaczy przez właścicieli prywatnych. Nie wiemy, czy będą tam powstawały już budynki z dachami wielospadowymi, czy po prostu teraz będzie pewne ograniczenie, chociaż że ktoś tam już nabył projekt być może i jest już w trakcie załatwiania jakiejś zgody na budowę. Ten zapis mi się tak nie za bardzo podoba, bo mamy tutaj tereny takie, gdzie faktycznie jest nawiązanie do jakiejś zabudowy z dachami dwuspadowymi, no a tutaj w sumie jest teren prawie że dziewiczy.
No właśnie i dlatego...
Ale nie wybudowuje.
No jest, faktycznie. Tego budynku to nie będzie dotyczyło, on jest wybudowany. Natomiast no, trzeba zdawać sobie sprawę, no, można to zmienić, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że taką typową zabudową, formą zabudowy na terenach takich gminnych, no to są jednak dachy dwuspadowe. I należy dążyć do tego, żeby tych dachów dwuspadowych, tych takich tradycyjnych, było jak najwięcej.
Dziękuję bardzo. To znaczy, no nie do końca się z tym mogę zgodzić, z takim stwierdzeniem, bo zobaczcie Państwo, jak tutaj się rozbudowało się osiedle tutaj naszej sąsiedniej gminie Sadlinki. Był tam też teren, pewno jest tam miejscowy plan, gdzie to osiedle powstało takich domków właśnie z dachami wielospadowymi i faktycznie, no dlaczego? Ja nie wiem, bo też kiedyś byłem tam, poszukiwałem różnych projektów i tak naprawdę no to trochę ograniczyło jakby moje zapędy, miejscowy plan ograniczył moje zapędy, no mogłem tylko budynek postawić z dachem dwuspadowym, a tych projektów gdzie ten dach jest wielospadowy, no jest o wiele więcej i być może nawet są bardziej atrakcyjniejsze. No, ja bym proponował tutaj jednak dopisać te słowo lub zabudowę z dachami wielospadowymi i byśmy mieli sprawę rozwiązaną, bo być może będziemy wracać do tego zagadnienia, czyli zmiany tutaj w miejscowym planie już niedługo, jak inwestorzy zaczną kupować i się bardziej interesować, czy faktycznie mogą, co mogą na tej działce, czego nie mogą.
Znaczy, tu decyzja należy do Państwa w tym przypadku. Ja tylko zwrócę uwagę, że faktycznie plan miejscowy jest po to, żeby tą możliwość w niektórych przypadkach ograniczyć, w niektórych przypadkach dopuścić. Jeżeli chodzi o warunki zabudowy, to rzeczywiście mamy teren analizowany, który jest szeroki. Jeżeli mamy w terenie analizowanym budynki dwuspadowe, wielospadowe i płaskie na przykład, to taki inwestor sobie może wybrać, tak? Czy on chce mieć dach płaski, to będzie miał. Jeżeli wielospadowy też będzie miał. Jeżeli dwuspadowy też będzie mógł taki mieć. No, plan miejscowy niektóre rzeczy narzuca z góry i nie wszyscy z tymi rzeczami, z takim narzuceniem rzeczy, no, się zgadzają. Jest to jakiś ład przestrzenny i na pewno miło jest patrzeć na front takiej zabudowy, jeżeli on jest jednolity, a nie różny. Ale mówię, no decyzja należy do Państwa. Przyznam Panu, że jest to pewne ograniczenie. Oczywiście, że tak.
Radna Karolina Nowak.
Bo ja tak sobie teraz myślę a propos tego zabudowań, bo nie trzeba daleko szukać, jak się jedzie z gardy i po lewej stronie są domy jednorodzinne i wydaje mi się, że te dachy to tam też są różne i jakoś nie są dwuspadowe. Są różne, bo widać z drogi różnice w kubaturze i w wielkości. Thank you. z jednej strony to ma Pani rację, dlatego że uważam, że wtedy to jakby gminie nawet pozwoli zapanować nad chaosem, bo wiadomo, że ile ludzi, tyle pomysłów i każdy by chciał zielone, pomarańczowe i fioletowe i duże i małe i to wtedy by coraz więcej było problemów, a jak będzie narzucone z góry, to jakby wprowadzi taki porządek. I będzie mniej problemów, i mniej możliwości, tym mniej problemów, jak to mówią.
Gdzie są obwieszczenia w gazecie, na drzwiach urzędu gminy, wisi cały miesiąc. I to wszystko nie skutkuje. My jesteśmy jeszcze ciągle nieprzyzwyczajeni. To, co najważniejsze, to my to jako uważamy, że to jest niezbędne. To jest, ktoś tam się upracował na stanowisku, ale to widocznie za to mu płacą. No i tak to wygląda u nas na razie w tym systemie planowania. Bo my też wszystkiego nie zgadniemy, nie przewidzimy. No tu może duże kraty, bo te pierwsze 5 działek zostało wydzielonych decyzją. I ten miejscowy plan też się prosi, bo wykonuje mu go, dlatego że dwóch właścicieli nieruchomości występowało decyzję. To co za decyzję? Bez działek dojazdowych, bez podziału jakiegoś takiej koncepcji. No i ta decyzja o jakiejś zabudowy narobi dużo złego w tym temacie. A miejscowy plan już wiadomo, że to już znów do gminy obciążenie większe dla pana wójta. No bo musi uzbroić teren, drogi utwardzić, no ale przynajmniej te drogi będą zgodnie z jakimś takim, już tak ładnie to wszystko będzie przygotowane, ale z tej drogi będzie miało tak powiem.
Wszystko się Pani Haniu zgadza. Mówiła Pani właśnie o decyzji o warunkach zabudowy i zobaczcie Państwo, co się dzieje. Tam, gdzie jest decyzja, jest domek z dachem wielospadowym, a tu, gdzie my narzucamy plan, tylko i wyłącznie domy z dachem dwuspadowym. Mieliśmy już tutaj nauczkę raz przy ulicy Kościelnej, gdzie musieliśmy plan zmienić, bo wtedy było zbyt chyba duża liczba kondygnacji wpisana w planie.
Bo jeżeli chodzi o Gardę ulicę Grudziącką, to plan robiło się pod inwestora, bo mieliśmy takiego inwestora.
No tak, ale inwestor się zmienił, sprzedał i koniec. No.
Jak się skończył plan, to i hotel inwestor uciekł.
No. I teraz, jak mówiłem wcześniej, nie ma zainteresowania przy wyłożeniu tego miejscowego planu, ale gdy przyjdzie do sprzedaży tych działek, że ta osoba prywatna będzie chciała sprzedać jakąś działkę, no ktoś powie, no tak, ja bym kupił od ciebie, no ale to nie mogę wybudować domu z dachem wielospadowym, no niestety. I wtedy będzie krzyk i będzie złość, bo powiedzą, że to radni przyjęli taką uchwałę. No tak będzie, zobaczycie.
Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma planów idealnych i zawsze komuś coś nie będzie w takim planie pasowało. Ten teren, i tutaj ma Pan po części rację, bo zawsze się znajdzie taki człowiek, że on będzie chciał kupić działkę tam, gdzie jest plan miejscowy, ale on powie, że on nie kupi tej działki, bo albo chce wyższy budynek, albo większy, albo z innym dachem, albo jeszcze coś innego wymyśli. Tak, to jest, co się dzieje i to jest normalne. Znaczy, tu chcę podkreślić jedno, że mamy teren niezagospodarowany i naprawdę takim typowym dachem, te dachy wielospadowe, jakieś kopertowe, udziwnione, łukowe, z bawolimi oknami, to są wymysły architektoniczne. Typowy dach dla terenów gminnych to jest dach dwuspadowy. I mamy tutaj okazję zapanować nad ładem przestrzennym. Ma Pan rację, że na pewno będą ludzie niezadowoleni, niektórzy, ale inni powiedzą, okej, w porządku, są takie zasady, więc szukam projektu z dachem dwuspadowym, a nie wielospadowym, lub tam jeszcze jakimś innym, czy płaskim. Chcę kupić działkę, znaczy nawet przy kupnie takiej działki jest konieczność albo przedłożenia zaświadczenia, że jest tam decyzja wydana o warunkach zabudowy na danej działce, albo jest plan miejscowy. I kupujący taką działkę, no musi mieć tą świadomość, że kupuje działkę, na której może postawić budynek z dachem dwuspadowym, niewielospadowym czy płaskim.
Jeszcze raz ja tutaj zajmę głos. To fakt. Zgadzam się też tutaj z założeniami tego miejscowego planu, bo tutaj najbardziej zainteresowaną osobą, która mogłaby być i która mogłaby jakieś wnioski wnieść do tego planu, no jest tutaj sprzedający te działki, czyli osoba, prywatna osoba. No tak jak usłyszeliśmy prędzej, no nie było żadnego zainteresowania, ale to tak nie zawsze. No nie ma zainteresowania, dopóki de facto jakiś przepis się bezpośrednio nie dotyczy. Jak zacznie dotyczyć, to jest wtedy duży hałas. No dobra, stało się. Mógł mógł po prostu, ta osoba prywatna mogła się wypowiedzieć w tym czasie, kiedy miejscowy plan był wyłożony. Ja tutaj chciałbym się zapytać od tu postanowień paragrafu 18 tejże uchwały. Proszę nam bliżej powiedzieć, o co chodzi z tymi opłatami tutaj, tą stawką procentową w wysokości 30%, bo widziałem, że tam, gdzie w poprzednim miejscowym planie widziałem, właścicielem była gmina Gardeja, no i to po prostu niejako sama sobie tej stawki nie mogła nałożyć i był tutaj, gmina była zwolniona, tak, z tej opłaty.
No tak, paragraf 18 określa nam w dwóch punktach możliwość naliczania stawki procentowej. To jest zgodnie z ustawą o planowaniu maksymalna stawka w wysokości 30% w punkcie pierwszym. W punkcie drugim oczywiście jeżeli nieruchomości są gminne lub przeznaczone na cel publiczny, to ta stawka nie obowiązuje. To jest siłą rzeczy, rzecz naturalna, że gmina sama sobie nie będzie obliczała tej stawki i sama sobie, nie wiem, wypłacała pieniądze, trudno sobie to wyobrazić. Natomiast punkt pierwszy mówi o tym, że od momentu uchwalenia planu miejscowego właściciel terenu, który wydziela działkę budowlaną w ciągu 5 lat i ją sprzedaje, zostaje automatycznie, zgodnie z ustawą, obciążony podatkiem od wzrostu wartości nieruchomości. Na czym to polega? Polega to na tym, że załóżmy, na chwilę obecną dzisiaj metr kwadratowy takiej ziemi tutaj, załóżmy w tym terenie 2 mn, kosztuje 10 zł. W wyniku uchwalenia planu miejscowego przez Radę Gminy ten metr kwadratowy z 10 zł wzrasta do 30 zł. Czyli różnica jest 20 zł. Czyli ten właściciel w wyniku uchwalenia planu miejscowego niejako się wzbogacił, tak, bo jego ziemia zyskała na wartości. I z tego tytułu gminie z każdej transakcji musi zapłacić 30% od wzrostu wartości nieruchomości, czyli 30% od tych 20 zł, które zyskał z racji opracowania tego planu i uchwalenia przez Radę. Czyli z 20 zł, wychodzi 6 zł z metra kwadratowego podatku do gminy będzie musiał odprowadzić. Odbywa się to w taki sposób, że pan wójt daje rzeczoznawcy majątkowemu do opracowania, aby ten rzeczoznawca wyliczył, ile de facto na tym metrze kwadratowym sprzedający zyskał. I z tego, co zyskał, 30% zabiera gmina. Podatek, jeszcze przypomnę, podatek obowiązuje od momentu uchwalenia w przeciągu 5 lat. Po 5 latach on wygasa.
Więc to jest wcale żadna kalkulacja, ale przepis jest taki, nie inny.
To znaczy,
sprzedają działki, to my musimy dokonać tego pobrania opłaty planistycznej, nie?
Ja to wytłumaczę, bo przykład jest taki, że na przykład bierzemy pod uwagę tą działkę zabudowaną, tak? Tam, gdzie ten budynek jest tutaj, tak? I ta działka przed planem miejscowym, ona miała funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, po uchwaleniu planu też zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czyli de facto dla tej działki się nic nie zmieniło. W związku z tym przy transakcji sprzedaży tutaj nie będzie wzrostu wartości nieruchomości i wiadomo, że ta renta nie będzie w tym momencie do pobrania. Będzie do pobrania od każdej działki, która jest tutaj działką niezabudowaną. Tak? Trzeba mieć tą świadomość, że jeżeli mamy przed planem daną funkcję i po planie ta funkcja się nam nie zmienia, te warunki zagospodarowania i użytkowania gruntu się nie zmieniają, to tutaj nie ma wzrostu wartości nieruchomości. Tu w zasadzie rzeczoznawca mógł wyjść tylko i wyłącznie wynik zero.
Ja też mam pytanie. Mówił Pan o uzbrojeniu tego terenu przez gminę, tak? Bo tutaj właściciel jakby wydzielił część swojego nieruchomości na rzecz tych dróg wewnętrznych. na czym to ma polegać? To znaczy gmina jest zobowiązana do czego? Do nie wiem, utworzenia tych dróg, utrzymania ich, utwardzenia. Teraz pytanie jest kolejne, co z siecią wodociągową. Czy tutaj są planowane przydomowe oczyszczanie ścieków, czy gdzieś tam w dalszym planie jest jednak zwykła kanalizacja klasyczna, że tak powiem już? Jak to wygląda? Bo linia jakaś tam napowietrzna jest, ta, która miałaby zasilać budynki w energię elektryczną, tak?
Mówimy tutaj o drogach publicznych, czyli tutaj mamy jedną drogę publiczną, tutaj, tak? I gmina jest zobowiązana w zasadzie do infrastruktury w tej drodze publicznej, bo ta droga mimo tego, że jest gminna, ale ona jest drogą wewnętrzną. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to tak de facto to są drogi wewnętrzne, czyli każdy właściciel, znaczy załóżmy, właściciele terenu 1MN i 2MN oraz 1MNU będą w jakiejś części współwłaścicielami tych dróg wewnętrznych. Wystarczy, że sieć, główna sieć będzie w drodze gminnej, natomiast to już będzie przyłącze, tak? Tutaj w drogach wewnętrznych to już można traktować jako przyłącze. Niekoniecznie sieć. Wszystko zależy od, różnie jest w gminach. Czasami jest tak, że że właściciel buduje taką sieć po to, żeby na przykład szybciej działki sprzedać i przekazuje taką sieć nieodpłatnie gminie. W innych przypadkach czasami jest tak, że nieodpłatnie, czasami jest odpłatnie.
Jeżeli kupuje główną sieć, to gmina jest zobowiązana, jeżeli jest sobie plan, gmina jest zobowiązana do wykupu.
Jeżeli wewnętrzną przyłączę, różnie to bywa. Przyłączę też czasami biegnie przez jakiś teren komunikacyjny i to nie musi być główną siecią, tak? Bo mówię, główną siecią może być tutaj ta sieć, która jest w drodze publicznej. No dokładnie. Mówię, różnie to bywa. Czasami jest tak, że jest partycypacja w kosztach gminy. No różnie to bywa. W zależności od tego, jak co właściciel z jaką inicjatywą wystąpi, tak, do gminy. Wójt jest w zasadzie przepisami zobligowany do tego, żeby, no wiadomo, w wszystkich drogach publicznych zapewnić infrastrukturę i te drogi w jakiś tam należyty sposób utrzymywać. Nie zawsze to wiąże się z tym, że ona musi zaraz być asfaltową drogą, tak? Bo to są pewne priorytety w gminach. To nie jest tak, że każda droga wyznaczona w miejscowym planie, ona musi być uzbrojona, utwardzona. Jest też pewna kolejność. Są też pewnie inne drogi, które czekają w kolejce. No, nie jest to tak, że z automatu, tak? To jest narzucone. Że zaraz po uchwaleniu planu będzie trzeba to wszystko robić. Na pewno o sieć infrastruktury będzie trzeba zadbać, bo ci właściciele, dla których ten plan w zasadzie jest opracowany, prędzej czy później będą się domagać infrastruktury technicznej, czyli w tym przypadku wodociągu. Ja właśnie nie pamiętam, jak tutaj było z tym wodociągiem. Czy on to czasami...
Ale mówi pan tylko o wodociągu, ale jeszcze też sprawa dotycząca właśnie tych dróg, bo tak kwestia odwodnienia tych dróg, utrzymania w okresie zimowym, mówimy o okresie zimowym.
Wewnętrzne drogi należą do właściciela.
Ja sobie zdaję sprawę, tylko że jak ktoś kupi działkę, to może powiedzieć, że on tego nie rozumie. No mieszkanie terenie gminy Gardeja, mam drogę dojazdową i nagle nie mam jak wyjechać z domu, bo mi nawaliło śniegu, mówiąc kolokwialnie. A żaden ciągnik gminy nie wjeżdża na przykład, bo to już jest teren jakby prywatny i żebyśmy tu nie dochodzili jakichś konfliktów, może to od razu można jakoś gdzieś tam ująć albo uwzględnić.
Tak, no tutaj też z tymi drogami wewnętrznymi też jest różnie. Niektóre drogi są przekazane nieodpłatnie do gminy z racji tego, że później właśnie tak jak pan powiedział, będą odśnieżane, w jakiś sposób w należytym stanie utrzymywane. Czasami jest tak, że za jakąś opłatą te drogi są odśnieżane. Właściciele tych dróg dogadują się w jakimś stopniu z wójtem i finansują na przykład. No jeżeli tutaj pług odśnieża, załóżmy tą 1KDD, to za jakąś opłatą odśnieży też na przykład tą drogę wewnętrzną. No różnie to bywa. W zależności od tego, jak szybko zabudowany zostanie ten teren, bo rzeczą normalną jest, że każda działka musi być dostępna do drogi publicznej albo w sposób bezpośredni, albo pośredni. W tym przypadku będzie pośredni, czyli przez drogę wewnętrzną. Droga wewnętrzna nie zmusza organu, czyli wójta, do wykupu tej drogi. To jest droga wewnętrzna, która w domyśle w tym planie będzie drogą prywatną, aczkolwiek, no tak jak mówię, no można tą drogę prywatną przekazać gminie i może gmina tą drogą się zająć, ale to nie jest przymus. Wójt może taką gminę drogę przyjąć, ale też nie musi.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Najpierw w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gardeja. Kto z Pani i Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I druga uchwała dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki obręb geodezyjny Jaromierz. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękujemy. W zasadzie to chyba tyle, tak? Dziękuję Panu bardzo. Przepraszam, muszę teraz się odnaleźć. To już było. Profilaktyka. Mamy tutaj, widzę, Pana kierownika z ZGK. To może poprosimy, tak, jeżeli chodzi o taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Gardeja. Może tą sprawę poruszymy, a później jest jeszcze statut i uchwały budżetowe. Poprosimy Pana kierownika o przedstawienie tutaj tej uchwały.
Dzień dobry Państwu. Dnia 22 listopada zwróciliśmy się, w sumie nie, wcześniej się zwróciliśmy do Pana Wójta z wnioskiem o sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Gardeja. Wszystkie terminy zostały zachowane, wniosek został przyjęty. I tak. Nowe stawki zaproponowane przez nas są wyższe od stawek, które obowiązują obecnie w bieżącym 2017 roku i wynoszą one 3,52 zł, jeśli chodzi o wodę dla odbiorców indywidualnych i 5,27 zł, jeśli chodzi o osoby prawne. Natomiast cena wody dla odbiorców ścieków dla odbiorców indywidualnych wynosi 5,02 zł, a dla osób prawnych 9,86 zł. Podwyżkę uzasadniamy tym, że przede wszystkim przychody są mniejsze niż koszty oraz wzrostem cen materiałów, paliw, energii oraz tym, że sieć, którą zarządzamy, niestety starzeje się, jest coraz więcej awarii i wymaga coraz większych nakładów pracy. Ponadto praca ludzi jest słabo opłacana w naszym zakładzie i ciężko jest kogoś nowego do pracy zwerbować. I te płace też muszą wzrosnąć, chociażby w jakimś stopniu. Także to są nasze argumenty. Po przyjęciu nowych stawek przychody wzrosną łącznie o 66 tysięcy w skali roku. To niedużo.
No, to są sprawy groszowe. Ja mam takie pytanie. Czy można by w tej uchwale, nie wiem, czy to mogę z przepisów prawa, nie wynika, wpisywać na przykład normalną stawkę już kwoty brutto, a gdzieś wpisywać tylko jaki to jest VAT, bo to tak jak się czyta, to zawsze jest tak, człowiek jeszcze musi gdzieś tam doliczyć. Czy można napisać, że to jest 5, na przykład tam teraz wymyślam, tak, 30, czy to jest ta stawka VAT-u jest 8%, czy 23, czy nie można to od razu wpisać i napisać, że w tym VAT na przykład 8%, tylko tak rozwijać to plus VAT. To jest bardziej czytelne dla kogoś, kto taką uchwałę czyta. Chyba, że taki jest obowiązek, tak?
Znaczy stawka podatku VAT może ulec zmianie w trakcie roku.
Może być większa.
Może być większa, może być mniejsza, a tak netto jednak jest czytelniejsze, bo ona zawsze jest stałą, nie? A VAT jest ruchomą w zależności od tego, co ustawodawca w danym momencie jaką decyzję podejmie.
No tak, ale tutaj VAT na tym nie do zmiany uchwały, bo po prostu to będą przepisy, które wchodzą ogólnie i one będą mówią, że VAT, jeżeli będzie teraz 8% na to, że na 20%, to...
Ale nie może, dlatego jest taki
zakaz. VAT robi zmniejsza stawkę 22%.
Można napisać VAT 8% czy 23% i będzie zrozumiałe, bardziej zrozumiałe.
No, myślę, że tak, dlatego że no, ile razy w ciągu roku zdarzyło się, w ciągu na przykład 10 ostatnich lat zdarzyło się, że VAT się zmienił w ciągu roku. No to mamy 6 lat, tak? No, a to jest bardziej czytelne dla przeciętnego obywatela. Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, to ja rozumiem, bo ten VAT sobie zawsze tam może jakoś rozpisywać i ta netto dla niego też jest istotna, ale dla prywatnych odbiorców, a ich jest chyba najwięcej, byłoby to bardziej czytelne, ale to taka tylko sugestia.
Aha, no dziękuję bardzo. Właśnie panie skarbniku, tutaj określa tu ustawa o zapotrzebowaniu, odprowadzeniu, zapotrzebowaniu wody i odprowadzeniu ścieków. Tutaj jeżeli VAT się zmieni w ciągu roku, no to automatycznie stawki wody drożeją i tutaj Rada Gminy nie ma tutaj żadnego wpływu, ani nie musi wywołać dodatkowej uchwały, nie? Także, no. Jeżeli tak jak tutaj mówi pan sekretarz, ta stawka mogłaby być zapisana plus 8% VAT-u i w nawiasie by mogło być napisane jaka to kwota, to każdy sobie doda już. Wtedy sprawa jasniejsza, nie?
Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi, pytania? Tak proszę.
Panie kierowniku, powiedział pan, czym spowodowana jest podwyżka, czyli tymi kosztami paliwa, płac i kosztów materiałów, a na co zostanie spożytkowana? Kwota? Czy adekwatnie też na płacę, czy już tylko na jakieś łatanie?
No, jeśli... No właśnie, tak jak pan tu sekretarz mówi, zmniejszy deficyt. No to nie jest ogromna kwota, ale jednak jakiś tam... Jakaś cegiełka do zmniejszenia jednak jest, na pewno. No, powinni dostać, no muszą dostać, ponieważ są z tymi stawkami, co mamy obecnie, szukamy pracownika, bo jest potrzebny i z proponowanych przez nas stawki, no właśnie, nasza stawka nie przyciąga ludzi, wręcz odwrotnie. Trzy osoby już nam odmówiły ze względu na wysokość płac.
No, panie kierowniku, ja powiem, ja wiem ile się zarabia w wodociągach, bo pracowałem, dlatego właśnie się pytam, że jeśli powiemy, że ta kwota trafi na zmniejszenie deficytu, to nie trafi do pracowników i dalej będzie pan miał problem, że ci pracownicy albo będą chcieli odejść, albo nie będą chcieli przyjść.
Pani Lena Karolina, tak?
No też chciałam się przyłączyć akurat do podwyżek, bo właśnie chodzi mi o to, że często ludzie na stanowiskach administracyjnych, tych najbliżej jakby petenta, jakby zarabiają najmniej, nie ma się co oszukiwać. I ja się nie dziwię, że młodzi ludzie nie chcą przychodzić za jakieś najniższe krajowe, kiedy w ogóle życie jest bardzo drogie i wydaje mi się, że właśnie w ten sposób powinniśmy zadbać o jakość wykonywanych usług, bo adekwatnie do wynagrodzenia ma się wydajność pracownika i tyle.
Ja mam jeszcze, panie kierowniku, taką propozycję. że jeśli nie możemy dać podwyżki dużej kwotowej, to możemy skorzystać na przykład z takiego czegoś, bynajmniej dla tych, którzy mieszkają w gminie Gardeja, czyli możemy zrobić jakąś obniżkę cen wody, bądź wywozu ścieków, bądź płacenia za te ścieki, które idą do kanalizacji. Jakieś zniżki też można dać dla pracowników. Też daje się w firmach takie rzeczy. Dla samych pracowników, czyli ktoś, jeśli z terenu gminy może zatrudnić się na przykład w wodociągach, to dostanie taką i taką kwotę i na przykład zapłaci jakąś niższą stawkę za wodę, czy za jakieś te... Nie wiem, jest coś takiego, że w niektórych firmach, jak się pracuje, to ceny tych wyrobów, które są w firmie, są po preferencyjnych tam cenach zakupu, tak? Więc może tutaj też można popróbować pokusić, jak nie możemy tego dać w jakiejś wysokiej kwocie gdzieś tam z budżetu, tak? Może o tym można pomyśleć.
No jest to jakieś rozwiązanie na pewno, jakiś argument, ale nie wiem, czy to jest argument na tyle poważny, żeby tutaj przyciągnąć pracowników.
To znaczy tak czy inaczej, to też wymaga nakładów finansowych, no bo jeżeli obniżymy, to osoby nie zapłacą, no to wtedy pomniejszymy sobie dochód, tak? No to jedna sprawa, ale według mnie rzeczywiście gro tych pieniędzy powinno trafić do pracowników, nie? Mamy teraz tak zwany, to od wielu osób słyszałem ten problem związany z efektem 500+, że przy pewnych dochodach i pewnej ilości dzieci to się czasami w ogóle nie kalkuluje iść do pracy, bo po prostu więcej można otrzymywać ze świadczeń niż ten... Jest wiele takich przypadków, bo rozmawiam z ludźmi, słyszałem, naprawdę. Ale jest tak.
Dobrze. Teraz mogę? Ja chciałbym się do Panie Kierowniku zapytać jedną sprawę. Tutaj podaje Pan cenę netto 3,52, tak? Za metr sześcienny wody dla odbiorców indywidualnych, mówię. Czy wie Pan o tym, no na pewno wie Pan o tym, bo sam Pan się zwrócił z wnioskiem do wójta o to, aby w budżecie znalazła się tam kwota 400 tysięcy dofinansowania tutaj do Pańskiej działalności. Czy jeżeli ta kwota by była, no ona nie byłaby ujęta tutaj w Waszych przychodach, o ile tutaj by musiała, jaka byłaby cena realna wtedy metra sześciennego wody, proszę nam powiedzieć.
To jest woda 4,43, a ścieki 8,51 netto. 4,43 i 8,51.
No to spora podwyżka, jednak tutaj te 400 tysięcy, które no, będziemy niedługo, jutro będziemy rozmawiać o nich, no jednak tutaj daje nam, w zeszłym roku było 300. No trudno, no pewno tutaj no musi, te koszty rosną i ta woda również musi tutaj ulec zmianie, stawki wody muszą ulec zmianie. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że obojętnie tutaj Rada Gminy jaką decyzję by nie podjęła, to te stawki już właściwie obowiązują. No ona jest, bo jeżeli tutaj nawet tej uchwały byśmy nie podjęli, jeżeli wójt już tu zweryfikował stawki wody i zaakceptował te stawki wody pod wnioskiem tutaj złożonym przez kierownika ZGK, no nasza tutaj rola się praktycznie kończy. Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, wojewoda to zakwestionuje i stawki wejdą i tak tutaj proponowane przez kierownika. Tak stanowi prawo.
To ja mam jeszcze pytanie, panie kierowniku, bo to już jak ruszyliśmy przyszłoroczny budżet, czyli wiemy, że w tym roku budżetowym miał pan 300 tysięcy dofinansowania, tak? I ceny wody o 17 groszy tańsze, tak? No bo teraz one o 17 groszy rosną. To, a w przyszłym roku mamy 100 tysięcy więcej, bo 400 i stawki wyższe. To chciałem się zapytać, jak w tym roku utrudniło to panu funkcjonowanie, bo spadło to z roku 2015 o 200 tysięcy, tak?
Tak, dokładnie.
Jak dobrze pamiętam. I jakie były problemy zakładu i jak to udało się tutaj rozwiązać w trakcie roku? I jak, to jeszcze zresztą, jak skończy zakład, to będziemy wiedzieli na koniec roku, jaką kwotą, ale no tak, no rok budżetowy, tak? O tym chciałem powiedzieć. Skrót myślowy. Ale chciałbym się zapytać tak na bieżąco, jak pan kierownik do tej pory określa to, jak sobie daliście radę i w czym to przeszkodziło?
No przede wszystkim oszczędności, jeszcze raz oszczędności, a poza tym wzmożony pobór zaległości względem zakładu. odbiorców.
Ja się podpytam, jak to wygląda, dlatego że słyszałem, że w gminie Ryjewo jest też taka sytuacja miała miejsce i tam chyba wójt zdaje się, że powołał jakąś zewnętrzną firmę, która zajęła się po prostu kontrolą każdego budynku pojedynczo i sprawdzali, jak to wygląda. No wiadomo, jeżeli ucieka tej wody nam bardzo dużo, no to później są ogromne problemy.
Jeśli chodzi o ściągalność, to w miesiącu wrześniu, tutaj mam tą notatkę, na początku roku zaległości z tytułu wody i ścieków wynosiły 177 tysięcy dla zakładu i w miesiącu wrześniu, 7 września spadło do 119 tysięcy. No na dzień dzisiejszy to jest 57 tysięcy. Na dzień dzisiejszy. No to jest uzależnione też od tego, jak pracuje inkasent, w jakich miesiącach on chodzi. A na dzień dzisiejszy, chwileczkę, ten dług wynosi 131 tysięcy, ale on zaczął następny cykl. Także no w każdym razie no spadł ten poziom zadłużenia spadł. Tak to. No myślę, że nie. Myślę, że nie. No zobaczymy.
No bo chciałby tam uzupełnić o taką kwestię, że pan Gieromik no nie dopowiedział, że jeżeli są bardziej poważne awarie, to za te awarie pokrywa koszty gminy. I oczywiście tak, jeszcze wyższe, no szanowni państwo, no mamy świadomość, dopłacamy. Tutaj już była poważna awaria, myślę, że będziemy płacić, no ale na pewno zapłacimy, bo w Wandowie, jak państwo wiecie, nastąpiła awaria sieci, no i trzeba wymienić 130 metrów bieżących sieci. Jest to sieć stara, azbestowa, no nie było takiej możliwości, że przyjechała jakaś firma i po prostu nam przewiertem to zrobiła, no ale to też będzie kosztowało od razu około 15 tysięcy złotych. No musimy to zapłacić. Pan kierownik na takie poważniejsze awarie nie ma tych pieniędzy. Oni kleją i kleją. A problem jest bardzo poważny, jeżeli chodzi o wodę, o sieci. One są stare, awaryjność niesamowita. No nie wiem, no w tym roku nie wykonamy tutaj. Mieliśmy przecież robić na Grudziąckiej, która będzie kosztowała około 100 tysięcy złotych. No ale projektant się nie wywiązał swoich zobowiązań, no i mamy problem. Czy wykonamy w tym roku? Nie wiem. A też to wszystko wisi tak na takim włosku i w każdej chwili najprawdopodobniej będziemy to musieli robić. Jeżeli jeszcze raz ta awaria wystąpi, no to będziemy musieli po prostu... A sami nie mają takiej kasy, żeby po prostu takie rzeczy naprawiać. Także przed poważnymi problemami się stoi. Tutaj te podwyżki po prostu trzeba sobie zdać jedną rzecz, sprawę w jakiej jesteśmy sytuacji. Że gmina rozległa setki kilometrów sieci, tak? Bardzo mało mieszkańców, bardzo mały rozbiór i nie możemy się porównać do Kwidzyna czy do dużego miasta. Na kilometrze ma 3000 ludzi, a my mamy na kilometrze 300 albo 30. Taka jest sytuacja i tutaj ta świadomość powinna być taka, że niestety ta woda jest droga, ale tańsza już nie będzie nigdy. Bo jeżeli by nawet skonstruował taką spółkę gminną, to spółka musi mieć jedną złotówkę bynajmniej zysku, żeby nie ogłaszać upadłości, prawda? Wszyscy są to zdrowe jakieś zasady. się opieramy tylko na dochodach i rozchodach. Niestety. To jest bardzo wysoki koszt wyprodukowania metra sześciennego wody. To kosztuje. Tylko tyle. Dziękuję.
Dziękujemy. Znaczy tutaj nikt z radnych nie odwoływał się do podwyżek. No takie muszą być. Poproszę teraz radną Karolinę Bała, bo zgłaszałaś wcześniej.
Tak, bo ja mam takie pytanie jeszcze odnośnie jak ktoś nie ma łazienki, bo są takie mieszkania oczywiście w gminie, u nas jest dosyć sporo, rodzajne małe, rodzajne, nie wszyscy mają. Czy jest weryfikowane, czy jakoś sprawdzane, czy kontrolowane, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, że nie mają, a mają, nie korzystają, a wiem, że wylewają, że podkopują się gdzieś pod ulicami, robią dziwne rzeczy. Często sami sobie pomagają, a szkodzą innym. I ja bym się chciała o to zapytać też, czy jest to w jakiś sposób weryfikowane i czy gmina ma na to w ogóle jakiś wpływ, bo to jest jednak zanieczyszczanie środowiska przede wszystkim. A wiem, że takie rzeczy mają miejsce.
No my jako zakład wiemy, gdzie które fragmenty są skanalizowane i gdzie nie ma kanalizy, a ścieki są dowożone za pomocą wozu asenizacyjnego. No i są miejscowości, gdzie w ogóle to jest takich usług nie... No tak, nie korzystają z usług. No ale my jako zakład, no jak mamy tych ludzi? Nie możemy ich zmuszać do tego, kontrolować. Ale to nie jest w kompetencji zakładu.
To jest kwestia ochrony środowiska, zdaje się.
No bo tak, bo ustawa mówi, że każde gospodarstwo domowe chyba musi mieć podpisaną umowę. Teraz już wywóz śmieci został uregulowany ustawą, bo wcześniej trzeba było mieć podpisane z jakimś zakładem, niekoniecznie z gminnym, tak? Mógł być jakiś inny. I tak samo chyba jest asenizacja, nie? I ona jest przeliczona chyba na mieszkańców w domu i mniej więcej średnio chyba na miesiąc powinna być jakiś tam jakaś ilość wywożona, nie? I to byśmy też mogli kontrolować, tak? Ale tego nie robimy, to już parę razy poruszaliśmy, tak samo jak nie kontrolujemy tego, gdzie jest wylewana woda na przykład z Rynien, tak? Bo pan kierownik dobrze wie, że są takie miejscowości, w których Rynny są podłączone do kanalizacji. Ta woda płynie, to nie jest woda kanalizacyjna, nikt za to nie płaci, nie ma opłat, a ta woda płynie na oczyszczanie ścieków, która przerabia to, powodując właśnie nadmiar tych ścieków, powoduje, że one są nieprzerabiane dokładnie, tak? I dlatego ta nasza oczyszczalnia już dawno nie funkcjonuje tak, jak powinna. A najbardziej, największy pobór, znaczy przerób wody jest w trakcie opadów, tak? W suszu to rozwiązali w ten sposób, że kupili zadymiarkę, wkładają w studzienkę ściekową niedaleko kilku domów, włączają zadymiarkę i wychodzi tymi rynnami, kto ma podłączone. I dziękuję, do widzenia. Tak rozwiązano to na przykład w suszu.
To znaczy ja wiem, że jest tak w Ryjewie, tak Urząd Gminy Ryjewie właśnie taką komisję zewnętrzną powołał, bo to jakby nie jest państwa zewnętrzną, przepraszam. I to jest taka sugestia może, żebyśmy też tym zajęli się jako gmina. To jest kwestia też ochrony środowiska. To tutaj pani radna wspominała, przecież ktoś wylewa ścieki nieczyste gdzieś tam, nie wiem, na łąki, no rzeczy, no jest to niedopuszczalne. Czy do rowów, nie? No to trafia. No jakaś gmina sobie poradziła, jest to nasza gdzieś tam daleko, może sąsiednia, ale można by sprawdzić, jakimi formami to ten temat ugryzła i może w podobny sposób to załatwić. Pani radna Rastowicz, tak?
Ja jeszcze chciałam jedno powiedzieć i mam nadzieję, że pan kierownik mnie tu poprze, że dzięki współpracy to zadłużenie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pracownikami socjalnymi, ponieważ my idziemy w teren i ustalamy pewne kwestie, że jest takie i takie zadłużenie, dzięki naszym pracownikom też te zadłużenie spadło w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Po prostu te osoby, które są objęte jakąś tam pomocą, po prostu egzekwujemy to, żeby tego zadłużenia nie było. To tylko tyle. Dziękuję.
No tak, staramy się tu współpracować z Ośrodkiem Opieki Społecznej. Jakiś tam efekt też to daje.
Pan przewodniczący, tak?
Ja już nie o wodzie, nie o stawkach, tylko chciałbym się zapytać, no otrzymaliście Państwo wyremontowany obiekt. Nie było tutaj hucznego przecięcia wstęgi, ale niech Pan mi powie, jak tam się Wam mieszka. No daleko od centrum to fakt, no ale no myślę, że tutaj z biegiem czasu i mieszkańcy też się wreszcie przyzwyczają, bo no faktycznie na razie to chyba tam troszkę przeklinają, ale no nie wszyscy wiedzą, gdzie tutaj się jeszcze Wasza siedziba znajduje.
Panie Przewodniczący, nawet nie podziękował.
Jeśli rozmawiamy o mieszkaniu, to dobrze nam tam się mieszka. No wszystko jest nowe. Nie można na sam budynek narzekać. A że jest daleko, to już na to nie mamy większego wpływu. No, postawiliśmy znak informacyjny. No, myślę, że on tam trochę też pomógł jednak trafić. Zamówiliśmy tablicę i na pewno jest pomocna. A sam budynek no, jest nowy, odświeżony, ciepły. Także nie można narzekać. No właśnie, droga teraz została wybudowana. Także nie jest źle.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Tak, proszę.
To może Panie Kierowniku, warto by było się zastanowić nad tą właśnie ściągalnością, żeby wszyscy płacili sprawiedliwie, a nie ci, którzy płacą, płacili za tych, którzy nie płacą. I to zakład gospodarki, to... Ale to nie trzeba się starać, to trzeba się zastanowić konkretnie, jak to zrobić i działać. Dziękuję.
I właśnie działamy w konkretny sposób. Wysyłamy upomnienia, odcinamy wodę i to przynosi wymierny efekt.
Ale głównie też chodzi o ścieki, które nie są podłączone ani do kanalizacji, ani nie posiadają szamp, ani nie posiadają przydomowych oczyszczalni ścieków. Tego jest bardzo dużo. To powinno się rozesłać jakieś deklaracje, co by sołtys poroznosił i każdy by było wiadomo, kto, jak, gdzie są kumulowane, kto jak spożywa, czy nie spożywa, gdzie wynosi, gdzie nie wynosi.
To zakład to nie jest kompetencji zakładu, żeby tutaj ścigać.
Panie kierowniku, ja rozumiem, tak myślę, że razem z panem radnym w takim razie może złożmy wniosek formalny do pana wójta, do urzędu gminy, aby zająć się tą sprawą i prosimy o jak najszybsze odpowiedź w tej sprawie, aby powołać taką komisję, czy zlecić do jakiejś firmie zewnętrznej, która po prostu zrobi taką kontrolę w przyszłym roku i każdy dom, że tak powiem, przefiltruje względem tego ściągalności wody i odprowadzania ścieków, jak to następuje. Bo to jakby nie jest państwa sprawa. Wy dostarczacie wodę, nie macie tutaj może nawet kompetencji, tak, żeby to sprawdzić. Ale można zakręcić, tak rzeczywiście. No ale te ścieki tak gdzieś uciekają, tak? Jeszcze proszę, radna Karolina.
Budujemy tą nową oczyszczalnię i trzeba zadbać też o to, żeby ona spełniała swoją funkcję, a nie przerabiała deszczówkę, tak? No bo to jest też bardzo ważne. No, tak głupiego robota, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą wodę oddeszczową przede wszystkim, z nieba. Niech ona sobie... No, jak słyszymy, że są możliwości, można to jakoś wykryć. O, właśnie.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Nie ma, dziękujemy w takim razie. Przejdźmy do zaopiniowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest pozytywną opinią dotyczącą uchwały w sprawie stawek i taryf za wodę i ścieki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękujemy bardzo. Dziękuję Panie Kierowniku.
Dziękuję.
Tak, proszę.
Dotyczące, już nie do kierownika, ale dotyczące wodociągów. Czyli byłego kierownika. Ja chciałem się dowiedzieć, jak to została rozwiązana sytuacja z kierownikiem Piotrowskim, tak? Dobrze pamiętam nazwisko? No, byłym kierownikiem. No bo wiemy, że już konkurs się odbył, czyli mamy nowego kierownika, czyli tam ta sytuacja chyba została jakoś tam rozwiązana, tak?
Nie no, sprawa pana Piotrowskiego została rozwiązana, po prostu skończył pracę tam rok temu, czy tam więcej, by musiał sięgnąć do dokumentów. No i pan Mateusz został wybrany w drodze konkursu na to stanowisko.
Najpierw pan... Czyli żadnego obciążenia finansowego jakby tutaj już po naszej stronie nie ma, tak?
Nie, złożył wniosek o ręce i przyszedł na ręce. Po chorobie, którą po prostu no, porządkowo chorobą. I tak się zakończyła nasza i rozwiązała się stosunek pracy z panem Piotrowskim.
Czyli tutaj on niejako nie występował z wnioskiem o jakieś odszkodowanie od gminy, bo no tutaj umowa się jakby przez czasem z nim skończyła, nie?
To znaczy powiem, dostał taką odprawę, jaką przysługuje przy przejściu na emeryturę, czy tam na to rentę, ale nie żadne odszkodowanie, żebyśmy płacili ekstra jeszcze, że rozwiązaliśmy stosunek pracy. Nie, nic takiego. Ustawowo otrzymał.
Dobrze. W takim razie chyba ten temat już zamknięty, tak? Czy ktoś jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz panie kierowniku dziękuję. No, jeżeli ma pan swoje sprawy, to teraz mamy...
Aha.
No to ma swoje sprawy, tak jak Marek, prywatne sprawy, wszystko, pracy i tak dalej. Mamy tutaj uchwałę dotyczącą statutu gminy Gardeja, tak? Czy to państwo chcecie tam, bo później budżetowa pewnie dłuższa sprawa. A kto jest autorem w takim razie? Mamy tutaj teraz na uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Rady Gminy Gardeja z dnia 23. W sprawie... Tak, pan przewodniczący, proszę.
Dziękuję bardzo. No autorem jak zawsze no, jest tutaj radca prawny lub pracownik. Ja ją pod parafowałem. Był złożony wniosek na sesji. Wniosek radnego Wiśniowa i co? No i pod ten wniosek przygotowaliśmy uchwałę, a samego wniosku żeśmy nie głosowali, nie poddawałem samego wniosku pod głosowanie na sesji, bo teraz państwo zadecydujecie, czy poprzecie ten wniosek w formie tej uchwały, czy też nie. Zresztą tutaj radca prawny też to tak widzi. No nie wiem, jeżeli, ja myślę, że może tutaj sam wnioskodawca, który składał ten wniosek, no co miał na myśli, może chce powiedzieć albo coś. Dziękuję bardzo.
Czyli na myśli miałem to, co jest tu w sentencji, czyli żeby ustanowić czas wystąpienia, który nie powinien przekraczać. Moja propozycja była 15 minut, żebyśmy to troszeczkę bardziej wnikliwie omawiali na komisjach, a mniej wnikliwie omawiali to na sesjach, gdzie nie wszyscy to gdzieś tam słuchają, a wcześniej może takiego mojego pomysłu nie było, dopóki nie weszła ta sesja, gdzie to jest jawne, każdy, kto ma dostęp do komputera i internetu, może sobie wejść na stronę Urzędu Gminy, odczytać wszystko po kolei. Kiedyś nie mieliśmy tych możliwości, nawet sołtysi nie mieli materiałów na sesję, tak jak mieli radni, więc trzeba było tego jakoś tam wysłuchać. Teraz jest możliwość zapoznania się z tym, można zadać pytanie. Także myślę, że omawianie tego aż w tak szczegółowy sposób na sesji nie jest aż moim zdaniem potrzebne, jak omówienie tego w sposób szczegółowy na komisjach. Dziękuję.
Czy macie państwo jeszcze jakieś pytanie do tego? Tak, proszę, pan radny Duszyński.
Tak, ale to ja nie wiem, czy ta uchwała jest konieczna, bo na przykład takie możliwości ma przewodniczący Rady, a nie przewodniczący Rady może określić, proszę Państwa, ograniczam, czy wprowadzam, powiedzmy, taką zasadę, że no 15 i tak dalej. Teraz w tej uchwale jest napisane tak, że wykonanie uchwały powierza się wójtowi. No i teraz zgadza się, no ale teraz to wójt ma, no powiedzmy, będzie referował skarbnik, no i wójt ma czuwać teraz, że to jest 15 minut i zwracać uwagę skarbnikowi, słuchaj, ale masz 15 na to minut i tak dalej. Ja uważam, że to jest w gestii przewodniczącego rady. Przewodniczący rady tutaj ma pełne jakby prawo do regulowania tych rzeczy. Także tu według mnie dodatkowa uchwała jest po prostu niepotrzebna, według mnie.
Jeżeli mogę tutaj dodać, drodzy Państwo, wójt powierza się wójtowi wykonanie tej uchwały, ale to znaczy, że no, ta uchwała ma po prostu być zapisana w tym statucie, a de facto przewodniczący obrad prowadzi te obrady i jak tutaj kolega no, słusznie zwrócił uwagę, no, przewodniczący obrad tutaj czuwa nad prawidłowym przebiegiem tych obrad. Fakt, mamy zapis dotyczący tylko przedstawieniu projektów uchwał. Czyli tutaj każdy autor uchwały no, ma tutaj ten czas określony ramowo, czyli 10 minut i później jeszcze może zabrać tam drugi raz głos. No nie wiem, do tej pory na pewno ja osobiście nie będę korzystał z tego uprawnienia, czy to będzie 15 minut, czy ja się nie mam zamiaru tutaj handryczyć i przepychać się, bo ty minutę czy pół minuty dłużej mówisz. Jeżeli Państwo będziecie chcieli mi zwrócić uwagę, no to po prostu poprzez wniosek będziemy to, czy po prostu zwrócili mi uwagę, no wtedy zareaguję, a jeżeli nie, no to to byśmy mogli to załatwić teraz w formie wniosku. Oczywiście na każdej sesji, jeżeli ktoś tutaj faktycznie przeciąga tą swoją wypowiedź, no radny podnosi rękę, że no, troszeczkę jest to nudne i zbyt długo trwa. Taki wniosek przygotowujemy. Różne są tu formy, naprawdę są różne formy. Możemy się prędzej mówić przecież na komisjach, że no tutaj głównie tutaj no, te sprawozdania skarbnika są no, dosyć obszerne. Dużo cyfr, z których no, taki zwykły słuchacz no, nie sposób może je zapamiętać w tej wypowiedzi tutaj skarbnika. I de facto, no, gdyby ja oczywiście tutaj nie próbowałem wyżyć na skarbniku formy tego przedstawienia tego sprawozdania, no tutaj pozostawiałem mu, zresztą każdemu pozostawiam tutaj tą inwencję twórczą autorowi. Jak mówię, wszystko jest do ten, czy ja wiem, no za dużo nie przyniesie pewno tutaj ta uchwała takiego rozstrzygnięcia. Będzie po prostu.
Mówisz, Edziu, że to głównie dotyczy wystąpień na przykład skarbnika i tak dalej. Czyli to rozumiem, że nie będzie dotyczyło punktu wolnych wniosków, bo tam też mogą być sytuacje takie, że ktoś będzie tam się rozwodził i tak dalej, nie?
Tak, ograniczenie dotyczy tylko referującego projektu uchwały. Czyli taki, jak mówiłem, autor projektu uchwały może mówić przez 10 minut i koniec. Ja mu wtedy zamykam niejako głos, mam prawo do zamknięcia głosu, on później jeszcze może ripostować niejako tutaj swoją wypowiedź na 5 minut i to i na tym się skończy sprawa. Drodzy Państwo, de facto tutaj no troszeczkę tak widzę, że projekty uchwał no nie bardzo tutaj wszyscy rozumieją, dlaczego one są tutaj na komisji. Na komisji są po to te projekty uchwały, żebyśmy się z tymi projektami uchwał zapoznali. Wszelkie uwagi, które ma radny, tutaj na komisji muszą być rozwiane. Radny przychodzi na sesję z przekonaniem jak zagłosuje i tylko głosuje. Ewentualnie no, między komisją a sesją, jeżeli by wypadły tu jakieś zmiany czy coś, no, ma prawo się zapytać. Owszem, ma prawo się radny zawsze zapytać, ale jeżeli tutaj będzie dręczył tego autora tej uchwały na sesji, to znaczy, że przychodzi na sesję nieprzygotowany. I to nie ma znaczenia, czy on był na komisji, czy nie ma. Jego obowiązkiem jest się przygotować do sesji i do uchwał. A tutaj to, co chodzi o wolne wnioski, zapytania, to na pewno nikomu nie będę odbierał głosu. Na pewno nie będę odbierał głosu. Niech się każdy wypowie, bo do takiej zasady, taką zasadę przyjęliśmy, zmieniając już tutaj statut nasz i ja nie będę się z nikim handryczył, że ty mówisz tam o minutę za dłużej czy coś. Zresztą nie są to takie długie wypowiedzi. Nie ma tych mówców też dużo. Takie widzicie, 2 godziny, no góra, 3 godziny, jeżeli tutaj tych tematów jest naprawdę sporo i dużo trwają kiedyś. Kiedyś było standardem, że o 20 sesja kończyła. Nawet pamiętam, że o 1 chyba raz skończyliśmy obrady sesji w nocy. No tak było kiedyś, ale no teraz jest, myślę, że dosyć poukładane. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, uwagi? Proszę bardzo.
Uważam, Szanowni Państwo, że jesteśmy na tyle chyba dorosłymi ludźmi, że każdy z nas powinien szanować swój czas przy siebie nawzajem. I mając na uwadze nawet fakt, że pomimo ta uchwała nie wnosi absolutnie nic. Czyli w takim bądź razie no, nie ma sensu chyba w ogóle jej podejmować. Przykładem de facto no, jakby określenia tych 15 minut to również jest znaczenie, kto będzie co będzie referował. Jeśli to będzie rzeczywiście tak jak pan skarbnik, który jest no, chyba jedyną osobą, która ma najwięcej zawsze do powiedzenia, gdyż nie da się tego skrócić. A na ostatniej sesji mieliśmy taki przykład, gdy to pani kierownik referowała i bodajże tak na szybko licząc tam było około 13 minut. To się wyrobiła, można powiedzieć, a następnie padło pytanie, było zadawane pytanie, jak się nie mylę, w granicach 20 minut i również w tym pytaniu były jakby takie, że to pani kierownik zbyt ogólnikowo zreferowała, że to powinno być poszerzone. Ja rozumiem, że dziś komisja jest od tego, żebyśmy o tym rozmawiali, tak jak najbardziej. Sesja powinna być krótko, zwięźle i na temat.
rzeczywiście to, co mówimy o uchwałach, powinniśmy dzisiaj pytać i również to, co jest referowane, jak najwięcej pytań powinno dzisiaj zostać zadanych, ale i tak samo być może należałoby, żeby ktoś zwrócił uwagę, że na przykład jeśli będzie referował, czy to pan skarbnik teraz w środę, na przykład zwrócić mu uwagę, że no panie skarbniku, może tak, żebyśmy się wyrobili w przeciągu tam, nie wiem, no albo no być może, które wątki możemy pominąć. Jeśli dzisiaj na przykład na komisji jest omawiany jakiś temat i on jest omówiony szczegółowo, no to już przy referowaniu na sesji można było od tego odejść. Dlatego uważam, że ta dzisiejsza uchwała no absolutnie no nie powinna być podjęta według mnie. No.
To ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że troszeczkę mam odmienne zdanie oglądając obrady Sejmu. Też można to jakoś ujednolicić. Wiadomo, że jesteśmy ludźmi i tak jak pan przewodniczący powiedział, nie zawsze będzie, znaczy nie będzie tego, jak to mówię, jak to mam powiedzieć, no nie będzie się do tego stosował, ale jest taka możliwość w momencie, kiedy radny zapyta, nie będzie odpowiedzi, że nie ma na to przepisu, czy nie można o tym powiedzieć. Jest, można się do tego odnieść, każdy ma swoje sumienie. Ja uważam, że taki zapis niczego nie kwestionuje. Jeśli ktoś będzie mówił 2, 3, 5 minut dalej i nikt z nas nie powie, że są jakieś ramy czasowe, no to nikt tego nie będzie weryfikował. Ale jeśli będzie taka sytuacja, że ktoś zajmie głos na mównicy i niestety, ale będzie mówił i nie będzie mówił na temat, będzie można to przerwać. No. Ja myślę, że ten przepis niczemu nie szkodzi.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, uwagi?
Tak. Drodzy Państwo, no tutaj przytoczyłem przykład pana skarbnika. Nie, żebym tutaj do niego coś tutaj szczególnie miał. Zobaczcie Państwo, panie kierownik GOPS-u. Tutaj przedstawia nam sprawozdanie po 200 ileś tam stron. No i ona no, nie zanudza nas akurat w taki sposób to przedstawi, że wszystkim te najważniejsze sprawy, które nawet nie zagląda już w te sprawozdanie, te najważniejsze sprawy nam przekazuje i faktycznie jest to jasny przekaz. Może ktoś się doczepi, że maksymalnie streszczony, ale czy ja wiem, ma dokument, który widnieje tutaj na naszej stronie na e-sesji i każdy z mieszkańców, który jest bardziej dociekliwy, może w ten dokument zajrzeć i tutaj wszystkie jego wątpliwości zostaną rozwiane. No, właściwie mam tyle, no bo co tu więcej mówić na ten temat. Pan skarbnik być może też, no, z biegiem czasu tutaj nabierze jakby doświadczenia tutaj w swoich wystąpieniach i też tutaj będzie wiedział, co faktycznie tutaj, ja wiem, cyfry są jak najbardziej, wszystkie cyfry są jak najbardziej ważne. Chciałby tutaj podzielić się z tymi cyframi nam, a przy okazji no mieszkańcom, jak mówię, ale mieszkańcy tutaj nie mają tutaj jakiejś niemożliwości wglądu do tych papierów, bo przecież one są na e-sesji.
Jeszcze tylko dodam, że takim jeszcze celem tego wniosku było to, że sami dobrze wiecie, że siedzicie na sesji, jest taki punkt wolne wnioski, zapytania, tam dopiero czasami rozkręca się dyskusja i wszyscy już zdychają i patrzą na siebie wilkiem, że już by chcieli zakończyć, a dopiero dyskusja rozgrzewa się na gorąco, bo wcześniej mieliśmy na przykład 3 sprawozdania, które trwały 2 godziny. No tak też często bywa. A później w tych wolnych wnioskach wszyscy są tak zmęczeni, że albo nikomu się nie chce zadać pytania, albo się nikomu nie chce słuchać, albo już każdy wzdycha, że ten to dopiero marudzi. No ale ludzie czasami przychodzą właśnie na te wolne wnioski, żeby też zadać pytanie. Mieliśmy ostatnie wystąpienia pani dyrektor, które też nie były krótkie, tak? I każdy z nas już gdzieś tam wzdychał, bo już było długo, bo już każdy patrzył na zegarek 19:30. A wcześniej mieliśmy 3 sprawozdania i 2 godziny trwały.
Drodzy Państwo, jeszcze ja przepraszam. Drodzy Państwo, no zawsze ja mogę ułożyć w taki sposób porządek obrad, że te wolne wnioski i zapytania no, mogą być załóżmy po podjęciu uchwał. No będzie to szybciej. Mogę to zrobić. Wy Państwo oczywiście możecie tego nie zaakceptować, czyli złożyć wniosek o zmianę porządku obrad. No ale to jak wiecie, no potrzeba tutaj 8 głosów za, żeby taki porządek został zmieniony. Bo
de facto wszystko tutaj będzie zgodnie z prawem. Tutaj nie ma jakichś ograniczeń, że te punkty muszą być w takiej kolejności ustawione. One po prostu muszą się znaleźć tylko w obradach sesji. Można też to tak zrobić, jeżeli faktycznie, ale czy ja wiem, czy jest tak, czy aż tak dużo tych naszych mieszkańców, tych mówców, którzy tutaj przychodzą na sesję i chcą tylko zabrać głos. Myślę, że nie, no sporadycznie tutaj mieszkańcy przychodzą, zabierają ten głos. A nawet ja myślę, że ten punkt jako wolne wnioski i zapytanie, który się znajduje prawie, że no nie prawie, tylko jako przedostatnim punktem, no poprawia tą frekwencję naszej sesji, bo mieszkańcy no muszą jej mieszkańcy, my i sołtysi również tutaj tą, muszą zostać do końca tej sesji i tą frekwencję jednak podtrzymują do końca. No to wszystko tutaj wychodzi jak na dobre. Póki co ja na razie tutaj nie myślę tego harmonogramu porządku obrad zmieniać. On pozostanie taki jak jest. Być może tam mój następca to zrobi, po wyborach. Jedynie, jeżeli jestem przy głosie już, jedynie jeżeli zaczęliśmy, no nie wiem. Na poprzedniej sesji był również złożony wniosek, aby pan wójt tutaj przedstawiał swoje sprawozdanie z działalności również na komisji. I teraz chcę się was zapytać. No czy jest sens w takim razie, żeby to sprawozdanie było przedstawione, bo to jest przedstawione, sprawozdanie z działalności wójta jest przedstawione tylko i wyłącznie radnym. To, że każdy z mieszkańców może sobie posłuchać, no to może posłuchać i sobie i obrad komisji, i obrad sesji. Ale de facto wójt przedstawia to sprawozdanie radnym. I czy jest sens, aby wójt tutaj niejako na sesji te sprawozdanie przedstawiał? Owszem, będzie ten punkt. My możemy zadać pytania, jeżeli takie pytania się zrodzą przez komisję tutaj, tu i wy, państwo, będziecie mogli pytania zadać wójtowi, co się wam tam, aby tutaj wasze wątpliwości zostały rozwiane. No, proszę się o wypowiedzenie teraz.
To znaczy uważam, że akurat sprawozdania wójta są na tyle raczej krótkie, że można by je spokojnie powielić na sesji i podzielić je z mieszkańcami.
Czy ktoś z państwa jeszcze, pani Ela, tak?
Znaczy, mi się wydaje, że tak jak było, to było dobrze, ponieważ zawsze przez te dwa dni pan wójt ma jeszcze jakieś spotkania i wtedy podaje nam całość na sesji. I to już jest wtedy taki, mamy ogólny wgląd od samego początku do końca, a wtedy przez te dwa dni zawsze coś się zmienia, bo wiadomo, że pan wójt gdzieś tam jeszcze w czymś uczestniczy. To taka moja sugestia, że niech zostanie tak jak było.
Ale te dwa następne dni pan wójt przedstawi nam na następnej komisji, one zostaną dopisane, więc i tak nie przepadną. To tak tylko w kwestii sprostowania, nie? One nie przepadną.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze się w tej sprawie wypowiedzieć? Nie liczyłem czasu, ale chyba przekroczyliśmy te 15 minut, o których mówiliśmy. A jednak tutaj też poruszamy te rzeczy. Nie, to o sesję, tak? Czy jeszcze tak?
Tak.
Nie ma słowa, dobrze.
Jeszcze raz tutaj, bo pewno taki wniosek złożę tutaj do państwa odnośnie tego sprawozdania. Czy ktoś z państwa się zastanawiał, po co wójt przedstawia sprawozdanie radnym? Co ono powinno zabierać tak naprawdę mówiąc? Bardzo proszę, Karolina Nowak.
Ja tak od siebie chciałabym dodać, że zawsze tak się zastanawiałam nad tym sprawozdaniem, a że zostało to wywołane do tablicy, to ja osobiście bym wolała na przykład usłyszeć o pana wójta to z moim dachem świetlicy, jeżeli przez dwie sesje z kolei pytam, czy będzie naprawiony. Bo to, że tam wiadomo, wójt jako głowa gminy jedzie do jednej czy drugiej szkoły, czy do wsi, czy reprezentuje nas poza granicami naszej gminy, to jest przecież oczywiste. Jeżeli mamy takie sprawozdanie, to ja widzę, że naprawdę wójt nie siedzi w biurze, tylko ciągle jakby działa. Ale takie sprawozdanie też bym chciała usłyszeć na odpowiedzi na nasze wnioski, interpelacje z poprzednich sesji. To byłoby dla mnie bardziej satysfakcjonujące. Osobiście, to jest moja wypowiedź osobista oczywiście.
przychylę się do tego też. Osobiście wolałbym usłyszeć, co merytorycznie zostało w trakcie od sesji do sesji zrobione, czyli jakie uchwały wprowadzone w życie, co naprawione. Nawet niekoniecznie musi być to czytane, ale tak pisemnie, jakbyśmy dostali taką informację, też by było fajnie. Dziękuję. Nie, nie, czytanie tego nie ma sensu, ale dla nas, dla radnych taka informacja, co od sesji do sesji udało się zrobić faktycznie dla gminy, też by było fajne. Dziękuję.
Myślę, że to jest dobry wniosek, bo to jakby od sesji do sesji mija te 30 dni, a to jest tak jakby ten czas zawsze zgodnie z KPA, że podstawowy jakby czas, że jakoś tam odpowiedź powinna być udzielona na to, na dane pytania, bo wiadomo, że wójt odpowiada na bieżąco jakby na krótką informację, ale żeby do czegoś się dodatkowo jakby ustosunkować, potrzebuje czasu, no ludzi. Także to chyba też dobry pomysł. Proszę pan wójt.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Znaczy ja próbowałem przekazywać w bardzo wielkich, no można powiedzieć w szczegółach, to co robię codziennie, co robią nasi pracownicy, co się dzieje, jaka... No ale była prośba, nie wiem czy pamiętają państwo, ze 3 lata temu, żeby to skrócić, nie opowiadać tego co tam, takie w szczegółach, jak to wygląda, w jaki sposób. No i to skróciliśmy. Teraz tutaj będzie uchwała, nie wiem czy będzie, skracająca do 15 minut. Następny właśnie taki jakby, to nie da rady tego opowiedzieć. Następna sprawa, ludzie by chcieli słyszeć, co się dzieje, co wójt, gdzie był, co robił, co załatwiał. No nie tylko na piśmie do radnych i jak ludzie mają się dowiedzieć. Opinia publiczna, no raczej nie. Myślę, że w dobrym takim tonie, dobrym współpracy rada wójt jest, żeby wójt, burmistrz czy prezydent miał prawo wypowiedzenia się, bo tak to po co tam jest potrzebne w sumie. Żeby tylko odpowiedzieć ewentualnie na interpelacje i zapytania. A tak nie będzie mógł. No trudno mi w tej chwili nie wiem. Myślę, że to jest tak... Można na ten temat długo dyskutować, ale wójt jako... bo ja się czuję tam gościem wtedy, no, bo ta sesja jest w większości zwoływana przez tutaj... No tylko, nie większości. Tak, i ja jestem gościem i włodarzem tej gminy, czy się komu może podobać, czy nie. Wybory wykazały, że wójt Kwiatkowski wygrał wybory i ludzie by chcieli słyszeć o tym, co zrobił, gdzie był, jakie kierunki rozwoju gminy razem wypracowane wspólnie z Radą Gminy. Myślę, że to jest dobry kierunek i powinniśmy wspólnie to wypracować, żeby tak było. Dziękuję.
Jeszcze tylko powiem, panie wójcie, ale ja mówiłem o tym, że ten szczegółowy plan to tak na piśmie i na komisję, jeśli już, bo tak czytanie tego wszystkiego to ja wiem, że byłoby długie, ale wtedy mamy możliwość zadania kilku pytań i wiemy, co dokładnie się działo, a tak jak tego nie powiemy, to tak jak Karolina mówi, z tym jej dachem już któryś raz jest zapytanie i nic nie wiemy, byłaby jakaś informacja, że coś zostało podjęte, już wiemy, tak? Dziękuję.
Proszę, radna Karolina Nowak.
Ja też jak najbardziej, właśnie chodzi mi o to, żeby dodać ten element jakby do tego, żebym ja, panie wójcie, za chwilę będzie sesja, za chwilę ja znowu zacznę temat i znowu będziemy rozmawiać na forum publicznym, a przecież możemy porozmawiać o tym tutaj lub, no nie wiem, jak pan tam woli odpowiedzieć, czy umówić się tam w tej świetlicy, żeby to zobaczyć. Po co ja mam ciągle te same pytania zadawać? Będę wiedziała, o co chodzi, nie będę pytać, tyle, po prostu, no, na takiej zasadzie, że my pytamy, a odpowiedzi często nie odzyskujemy, no i tyle, nie?
Przepraszam, ja z reguły odpowiadam, nie wiem, w 90-kilku procentach na pewno odpowiadam na bieżąco. Nie odkładam, bo mogę na piśmie. Są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy w większości interpelacji odpowiadają na piśmie i nie wiem, czy się nie orientują, czy nie mają takiej wiedzy i odpowiadają, albo się boją odpowiedzi, odpowiedzialności. Ja się nie boję odpowiedzialności, odpowiadam z reguły, jak państwo zauważyli, na na bieżąco i to mówimy. Jeżeli chodzi o Dach w Nowej Wiosce, no to nie ukrywam, że byliśmy bardzo blisko. No niestety, nie będę nazwiska wymieniał, było bardzo blisko, jedna osoba tam chyba chodziło 2000 zł i już by ten dach był zrobiony dawno. I dzisiaj też rozmawialiśmy z panem tutaj Jankiem, sekretarzem, żeby tą firmę, która w Trumiejach robiła, bo tutaj się nikt nie chce podjąć naprawy, bo ja nie mówię o wymianie, tylko o naprawy, ale ta firma, która bez żadnych, w sumie bardzo małe pieniądze, naprawę dachów w Trumiejach zrobiła, może oni by, ale to na pewno musiałoby być z wysiennikiem, gdzie tam po tym dachu za bardzo nie można chodzić przede wszystkim. I wtedy można by było ewentualnie ten dach naprawić. Dziękuję bardzo.
Nie wiem, jeżeli mogę tylko jeszcze przed tym chciałbym się odnieść, bo radna Karolina Nowak ma rację. Przypomnijmy sobie taką sytuację, jaką mieliśmy z panem Szubą, kiedy on zwracał jakieś uwagi do urzędu. Okazało się, że no nie było tak, że urząd nie dopełnił wniosków jakichś, dlatego że było zapytanie skierowane do lasów, gdzieś tam jeszcze, tylko o tym nikt nie wiedział. To się działo, a to byłoby naprawdę takie dosyć dobre, żebyśmy wiedzieli po prostu, że w tej sprawie coś nastąpiło, tylko są jakieś problemy wynikające z tego i czegoś innego zupełnie. I może warto rzeczywiście takie gdzieś tam podsumowanie tych zapytań jeszcze dodatkowe uzupełnić. Tu radny mówi, że pisemne, tak? Nie wiem. Pani radna jeszcze, Karolina Nowak.
Ja bym nie na sprawozdaniu chciał to powiedzieć publicznie, na sesji. Bo później będzie, że wójt w ogóle się nie zajmuje tym, były interpelacje. Jeżeli już gramy w otwarte karty, to prosiłbym, żebym mógł powiedzieć to publicznie. Dziękuję.
Nie, bo właśnie mi o to chodzi, że wójt zawsze odpowiada na pytanie, bo kto by nie zadał, to wójt stara się na bieżący czas na te pytania odpowiedzieć, a tego nie neguję, tylko właśnie chodzi mi o proces jakby realizacji mojej prośby. Czyli na przykład spotykamy się na komisji i wójt mówi, no ten dach w Nowej Wiosce, podjęliśmy rozmowy z firmą taką i taką, jest tam wspólnota mieszkaniowa, jesteśmy w trakcie realizacji i ja wtedy jestem spokojna. A ja kolejny raz pytam i kolejny raz wójt odpowiada to samo, co na sesji poprzedniej, a ja dalej nie, ja mówię akurat o swoim dachu na takim przykładzie, bo to nie chodzi o to, że ja ciągle będę ten dach wałkować, tylko są różne sprawy. Pyta sołtys Arpszajtys o tą drogę ciągle, Arpszajtys o tą drogę, o ten, rozumie pan, żeby pan na przykład tak jakby wyprzedzał pytających, no, że już zostały podjęte jakieś kroki i my wtedy wiemy, o co chodzi, nie? No, ja też.
Ktoś z Państwa jeszcze chce zadać pytanie, jakieś uwagi?
Ja się do tego sprawozdania, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Mam tutaj rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Jest to sprawozdanie, właśnie do sprawozdania z działalności wójta kierunków realizacji działania określonych przez Radę. W opinii wojewody, i przeczytam wam te krótkie pismo, w opinii wojewody sprawozdanie z działalności wójta powinno obejmować swoim zakresem stopień realizacji kierunków działania określonych przez Radę w uchwale. Innymi słowy, wójt powinien wykazać w takim sprawozdaniu, które uchwały z podjętych przez Radę na ostatniej sesji zrealizował i w jakim stopniu. W żadnym razie jednak przepis powyższy nie może stosować postawy do zbyt daleko idącego wchodzenia w strefę działalności wójta, gdyż wójt jako autonomiczny organ gminy musi mieć swobodę działania. Szczegółowe rozliczenie wójta ze sposobu wykonywania przez niego zadań i pełnienia funkcji kierownika urzędu jest zbyt daleko posuniętą ingerencją w ustawowe kompetencje tego organu. W normie prawnej zawartej w artykule 18 ust. 2 punkt 1 ustawy o samorządzie gminy nie mieści się zatem nakazanie rozliczenia się wójta z uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach, wszystkich służbowych wyjazdów przyjętych przez wójta delegacjach lub przedstawicieli firm, zatrudnienie lub zwolnienie pracowników. Przepis artykułu 18 ust. 2 punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym nie może stanowić podstawy do generalnego rozliczenia wójta ze wszystkich podjętych przez niego działań w okresie między sesjami, a jedynie tych, które zostały mu powierzone do wykonania uchwałami Rady. Czyli jasna sprawa jest. Wójt przedstawia stopień realizacji uchwał, które żeśmy podjęli na ostatniej sesji, i to wszystko właściwie sprawozdanie powinno się zajmować. A jeżeli wójt chce przekazać jakieś dodatkowe informacje, no przecież może to zrobić jakby tutaj w tym naszym punkcie zapytania i wolne wnioski.
może to zrobić, ale no, sprawozdanie no, powinno zawierać te najistotniejsze sprawy dotyczące Rady Gminy. Czyli to, co Rada Gminy tutaj uchwałami wójtowi jakby zleciła. No, no niestety, no, my jesteśmy organem stanowiącym, a wójt tutaj jest organem wykonawczym i te uchwały no, musi tutaj realizować, a my byśmy dobrze by było, gdybyśmy wtedy wiedzieli, jaki jest stopień tej realizacji uchwał. No nigdy jeszcze tak się nie stało, żeby tutaj wójt sam od siebie powiedział, że w takim, na takim stopniu zrealizowałem tą uchwałę, która była podjęta na ostatniej sesji, czy inną, czy w ogóle. Na nasze pytania no wreszcie tam uzyskujemy odpowiedź, owszem. No ale to różnie, a możemy przecież też zapomnieć tutaj o jakichś tam ważnych sprawach, a tutaj by mógł tam powiedzieć, dlaczego nie mógł zrealizować tej uchwały. No z różnych przyczyn przecież tutaj głowy wójtowi nie urwiemy przez to. No.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, uwagi co do tego zmiany statutu? Nie ma, tak? To przejdźmy tak naprawdę do zaopiniowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Mamy kolejny punkt dotyczący zmian w uchwale budżetowej. Myślę, że pan Karnik tak tradycyjnie tutaj to mówi. Jeszcze limit czasowy. Można normalnie tak czy... Nie, żartuję oczywiście sobie. Nie. Słuchamy.
Dzień dobry, witam Państwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Główne zmiany w naszym budżecie spowodowane są tym, że zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2017 roku. Wiadomo, plany zakładaliśmy w zeszłym roku o tej porze. Realizacja, wykonanie w trakcie roku. W związku z tym główne zmiany dotyczą właśnie dostosowania planów do wykonania, ale o tym za chwileczkę. Dochody 39 842 762,28. Wydatki 44 496 24,28 zł. Deficyt 4 653 262. Będziemy to pokrywać z zaciągniętych pożyczki kredytu oraz wolnych środków. Planujemy na ten cel przeznaczyć, znaczy pokrycie będzie pożyczkami i kredytami w wysokości 4 257 180, wolne środki 396 082 zł. Przy czym ustalamy przychody budżetu, czyli na pokrycie planowanego deficytu, jak i również planowanych rozchodów, to jest 5 753 262. Planowane rozchody, czytaj spłaty kredytów 1 100 000 planujemy do końca tego roku wydać. Kolejne zmiany dotyczą ustalenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Tutaj to wzrasta do 100 500 zł. Również na ten cel przeznaczamy tą samą kwotę, bo przepisy stanowią, że ile dochodu, tyle wydatku. Zmieniamy również ustalamy dochody z tytułu korzystania ze środowiska. Zwiększamy o 13 640 zł do 28 400 zł. Przy czym wydatki do poziomu 56 500. Ustalamy w dalszej kolejności, zmieniamy w związku ze zmianami w uchwale budżetowej, zmieniamy również załączniki. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 40 000. Tutaj jest wzrost ponad 5 000 zł, ponieważ co rok musimy zabezpieczyć 2% dla izb rolniczych z tytułu ściąganych przez nas podatku rolnego. Tutaj troszkę więcej ściągnęliśmy, niż zakładaliśmy na początku w zeszłym roku przy projektowaniu uchwały budżetowej. Generalnie, żeby nie przedłużać, plan budżetu dochodów na 2017 zmniejszony został łącznie o 336 916. Wydatki zostały zmniejszone o łączną kwotę 730 857 zł. W załączniku do uchwały budżetowej numer 3, tak zwany nasz taki załącznik inwestycyjny, wprowadzamy zadanie polegające na udzielaniu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Wandowo w kwocie 16 tysięcy zł. Tutaj wystąpiła awaria na odcinku 150 metrów, w związku z tym zakład musi naprawy dokonać, zmodernizować ten fragment, dlatego jest potrzebna taka właśnie kwota, która płynie wprost z zapotrzebowania Zakładu Gospodarki Komunalnej. Również doprecyzowujemy kwotę, którą jako gmina Gardeja zamierza przeznaczyć na program tak zwany Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj, jak doskonale wiemy, bierzemy wspólnie razem z innymi gminami w projekcie związanym z doposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu. Nasz wkład to jest 32 500. De facto pozyskujemy sprzętu na blisko 200 000 zł. Kolejną jakby zmianą to jest z racji tego, że pozyskaliśmy środki zewnętrzne na budowę placów zabaw Bąbki, Zeberdowo, Wilkowo, Gardeja, Dębowa, ulica, ale z racji tego, że w tym aneksowaliśmy umowę, przesuwamy to zadanie do realizacji w 2018 roku. Kolejne przesunięcie to do realizacji w 2018 roku ma również inwestycja pod nazwą budowa placu zabaw w Nowej Wiosce. Tutaj z racji tego, że są pewne problemy z klasyfikacją ziemi, gruntu pod budowę tego placu, po prostu sprawy muszą troszkę zostać przedłużone. Niemniej jednak ta inwestycja zostaje przesunięta do realizacji w następnym roku. Oczywiście modyfikujemy załączniki, tych załączników jest dość sporo. Kolejną zmianą istotną no to jest udzielenie dotacji podmiotowej, zwiększenie o 33 tysiące dla niepublicznego przedszkola Owocowe Zacisze w Bąbkach do kwoty 353 tysięcy. Spowodowane jest to tym, że dzieci nam przybywa, doszło też jedno dziecko niepełnosprawne i dlatego jest to spowodowane. Tak pokrótce wynikają zmiany uchwały budżetowej na ten rok. Bardzo dziękuję.
Czy Państwo macie jakieś pytania? Ja no, mam, ale no dobrze, to Pan Przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się zapytać tutaj o jakąś nowy zakup usług związanych z rozbiórką budynku nad jeziorem Kamień. O co tutaj chodzi z tą rozbiórką, który ten budynek będzie rozbierany?
Drodzy Państwo, szkoda, że nie mam Pana Wójta ani Pani Sekretarza. Ja nie chciałbym czegoś przekręcić. Niemniej jednak chodzi to o budynek taki drewniany. On jest w opłakanym stanie technicznym, grozi zawalenia. Ale tam, no jakbyście, Panie Przewodniczący, mógł Pan chwileczkę poczekać, to o szczegółach ja nie chciałbym przekręcać, ale po prostu chodzi o rozbiórkę budynku, który no, ma stan, tak naprawdę brzydko mówiąc, już chyba tak.
Ja też mam pytanie, jeżeli można. Jak nam się udało, no fajnie, że tak się udało, obsługa długu publicznego odsetki zmniejszamy o 50 tysięcy?
To jest akurat pytanie dość proste w odpowiedzi, ponieważ spłaciliśmy wszystkie, znaczy większość zobowiązań, które przypadały na ten rok, spłacaliśmy na początku roku. I czyli odsetki z automatu nam się zmniejszyły. Też również mieliśmy zaplanowane, wynikające z harmonogramu spłat, kwotę bodajże niespełna 400 tysięcy zł. A my nadpłacamy i dlatego też obsługa długu nam maleje.
A jeszcze tutaj jest zmniejszenie planu, jeżeli chodzi o zakup usług i wynagrodzenia prowizyjnego, też o 170 tysięcy. Z czego to wynika?
Panie Przewodniczący, z dwóch elementów. Przede wszystkim inkaso, które zostaje, 10 tysięcy złotych inkaso, które zostaje pobierane przez inkasentów pobierających podatki należne gminie, czyli krótko, sołtysi pobierają podatki z racji tego, że no, w dobie komputerów, w dobie przelewów elektronicznych tak naprawdę ludzie regulują zobowiązanie w stosunku do gminy drogą no, elektroniczną i w związku z tym spada kwotowo ta prowizja i dlatego wykonanie wskazuje na to, że to nie przekroczy 75 tysięcy złotych. Nie? 85. Ale już dalej. Kolejne, jak drodzy Państwo, nawet Pan to pytanie zadał nam podczas sesji budżetowej, jak rozważaliśmy, planowaliśmy budżet na 2017 rok, dlaczego w administracji samorządowej jest kwota 300 tysięcy złotych na usługach. De facto zawsze to jest tam 100 parę, 120, 130 tysięcy. To jest zmniejszenie o 160 tysięcy, ponieważ nie dostaliśmy, Deloitte odzyskał dla nas część podatku naliczonego VAT. Trwają spory od sądowe, w związku z tym oni nie mogą wystawić nam fakturkę za odzyskanie tego procentu, za odzyskany podatek naliczony VAT. W związku z tym, że w tym roku nie wystawią nam, ponieważ jeszcze mamy niezakończone sprawy już teraz na etapie sądowym, bądź jeszcze nie została wydana decyzja przez Urząd Skarbowy. W związku z tym faktury na ten cel, znaczy za tę usługę Deloitte nam w tym roku nie wystawi. W związku z tym no, zmniejszamy plany na wydatkach, na usługach, na tą kwotę właśnie.
Czyli ten koszt 300 tysięcy i tak zostanie, z tym, że jest przerzucony na przyszły rok, tak? Pełnej kwoty wtedy, nie jakiejś tam połowicznej, tak? Bo my jeszcze nie zapłaciliśmy ani grosza tej firmie za to. Bo pan przewodniczący pytał, pana wójta nie było. Chodzi o ten budynek, który tutaj jest długa rozbiórka budynku nad jeziorem Kamień. Pan przewodniczący pytał się, który to jest budynek, a ja też chciałem zadać się, w jakim zakresie ma to obejmować. Czy to jest jakaś, nie wiem, jeszcze niwelacja gruntu, nie wiem, jakieś zagospodarowanie tego, nie wiem, zielenią, czy czymś jeszcze, czy jak to będzie wyglądało. Z tym placem asfaltowym wokół tego, ile to obejmuje, jaki obszar?
Obejmuje budynek po kawiarni i wywiezienie tego wszystkiego, zutylizowanie, no i później no zabezpieczenie tam wody, która tam była doprowadzona, jakiejś kanalizacji w ten sposób.
Bo to jest na takiej skarpie, jak zostanie ten budynek zerwany, to co, jakoś będzie trzeba ten cały...
Ale który na skarpie? Nie, to
na kawiarni. Nie, ja wiem, gdzie jest kawiarnia, tylko ona jest na takim jakby lekkim wzniesieniu. Jak się to całe wywiezie, to zostanie fragment, gdzie jest asfalt. To też jakoś to będzie zabezpieczone, tak? To się nie poobrywa. No, tam jest różnica z pół metra, może metra tam maksymalnie, nie więcej.
Są ewentualnie no, można kamienia utwardzić kamieniem i to wszystko. Piasku podwieźć i kamienia na to i na razie nie będziemy tam jakieś inwestycji na tym prowadzili, bo nie wiadomo jeszcze, co kiedyś... Może na tym postać, może jakaś obiekt sportowy, tam szatnie takie osobno mogą przecież być, były takie różne zakusy kiedyś. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa ma pytanie jeszcze do uchwały budżetowej? Zmiany, przepraszam, uchwały budżetowej. Nie ma, tak. To może przejdźmy też od razu tutaj do informacji do WPF-u. W zasadzie nie wiem, pewnie to jest powielenie tego samego, ale może w kilku słowach po prostu.
Tak, konsekwencją zmian, czyli zmniejszeniem przychodu, zmniejszeniem deficytu, zwiększeniem rozchodów, dostosowania zapisów w uchwale, konsekwencją jest zmiana również w tych elementach uchwały dotyczącej WPF-u. Oczywiście tutaj też w tym załączniku numer 2 zmieniamy, wprowadzamy, przesuwamy realizację budowy placów zabaw tych czterech, które są dofinansowane z Unii Europejskiej, wprowadzamy do zadania inwestycyjnego wieloletniego budowę placu zabaw Nowej Wiosce, z racji tego, że tego to nie wystartuje w tym roku z uwagi na to, że klasyfikacja gruntów pod tym miejscu, gdzie ma powstać, jest no, nie pozwala na to. W związku z tym WPF jest w tej części modyfikowany.
Czy macie Państwo pytania jakieś do zmian w WPF-ie? Nie ma. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania uchwały dotyczącej zmiany w budżecie gminy Gadera na rok 2017. Kto z Pani i Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ktoś z liczeniem nie udał się? Nie ma Pani Doroty, tak? I opinia do uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja. Kto z i Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? A, wszyscy, tak? W tej chwili mamy jeszcze protokół z poprzedniego posiedzenia. Protokół w zasadzie jest dla każdego z nas dostępny. Możemy go odczytać. Czy macie Państwo jakieś uwagi do niego, pytania, sugestie? Tak, do każdego protokołów. Wspólne posiedzenie jest, tak? Że jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, czy są takie... Przepraszam, technicznie zapytam. Tego nie opiniujemy, tak? W żadnym stopniu. Głosujemy, tak? W takim razie kto z Pań i Panów Radnych jest tutaj na sesji? To zaopiniujmy to w takim razie. Tak? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Niech będzie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy. Sprawy wewnątrzorganizacyjne. Czy coś takiego jest? Ja mam tutaj jedno pismo. Pismo skierowane jest do tych przewodniczących komisji, trzech osób, tak, do pani wiceny Dej Kowalski, Roberta Wiśniocha, Łukasza Kołoczyka, czyli mnie. I tu jest informacja pana wójta o tym, że uzyskanie informacji dotyczącej wniosku, który składaliśmy, a dotyczyło to protokołu z przeglądu tego BHP i dotyczący tutaj zarządzenia jakby zwalniające, na podstawie którego pani ówczesna pani dyrektor szkoły w Strumieniach no, przestała prestować to stanowisko. Dostaliśmy informację, że taka odpowiedź nastąpi dopiero na koniec roku z powodu tego, że no, jest jakieś tutaj, nie wiem, dużo pracy przy tym, żeby te dane osobowe chronić. Mam pytanie tylko, czy aż tak dużo jest tych danych osobowych? To jest jedno pytanie. A drugie jest takie, że to 31 grudzień to jest niedziela. Nie wiem, czy urząd pracuje w niedzielę, to tak przeważnie w roboczy dzień się jakoś ustala takie odpowiedzi. Tak dwa pytania mam, jeżeli można.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te zapytanie, prośbę Rady o udostępnienie tych wszystkich informacji, będą przekazane w terminie w dniu roboczym, tam nie w niedzielę, bo to akurat wypada, tak zgodnie z artykułem 13 ustawy, drugiej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Trochę tam są jednak te dane wrażliwe i była taka sytuacja kiedyś z byłym sekretarzem, gdzie też było zapytanie, żebym przedstawił, no. Szkoda, że pani te informacje, które miała, mogła przekazać Radzie, przecież sama mogła przekazać. Jakby ona przekazała, nie ma żadnych problemów. Ja skorzystałem z tego prawa i na pewno Państwo uzyskacie te informacje. Dziękuję bardzo.
Damy zapraszanie
do kobiety. Druga sprawa, że no, decyzję o zatrudnianiu o zwolnieniu przede wszystkim, bo zatrudnienie to w drodze przed konkursu, ale podejmuje również wójt ma takie prawo na podstawie tych dokumentów, jakie były, podjąłem taką decyzję i
pani ma prawo się odwołać do organów, do sądu i może z tego skorzystać. Dziękuję.
Pani radna Nowak.
Ja nie jestem jedną z osób, które wystąpiły z tym wnioskiem, ale takie mam pytanie odnośnie tej anonimizacji. Bo tam było też zadane pytanie odnośnie protokołu z przeprowadzonej kontroli BHP. A słowo to, które zostało tam ujęte, świadczy o tym, że dane mają być tak usunięte, żeby nie wskazywało to tak naprawdę na osobę lub miejsce, którego ten opis dotyczy. Czy rozumiem, że jeżeli wnioskujący dostaną ten opis, to czytając go nie będą mieli możliwości stwierdzić, w której szkole było dana kontrola przeprowadzona, bo ja to tak rozumiem, jakby było tak bardzo, jakby to powiedzieć, że uogólnione i tak naprawdę te 7 szkół, które mamy, będziemy mogli sobie dopasować lub nie dopasować, bo nie będziemy w stanie w związku z tym, że nastąpi ta anonimizacja.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa, tych dokumentów jest ogrom, bo myśmy tutaj skierowali, bo tak żeśmy odszyfrowali, że są 3 radni podpisani. Nie kierunkowaliśmy się, że to są przewodniczący komisji, tylko odszyfrowaliśmy, że to są te nazwiska. W związku z tym odpowiedzieliśmy. Proszę Państwa, tych dokumentów jest cały segregator. Bo tych kontroli, jak sama Pani Karolino wymieniła, jest kilka obiektów oświatowych. To nie była jedna kontrola, ale bodaj już chyba 4. Kończymy jeszcze z alarmami i tak dalej. W związku z tym trochę tych danych osobowych. Nie tylko zarządzenie odwołujące panią dyrektor, jakby ta kwestia, ale te protokoły, które. Powiem tak, i pewnych danych drażliwych w sensie i nazewnictwa i tak dalej. Oczywiście pani Karolino, tam gdzie będziemy przekazywali, gdzie była pieczątka szkoły i tak dalej, będzie wiadomo, w jakiej szkole to było. No nie przykryjemy wszystkiego na takiej zasadzie, ale jeżeli będzie konkretne nazwisko, konkretna osoba, konkretne dane, no są jeszcze inne dane w związku z tym. Natomiast absolutnie nie polega to na zasadzie, że Państwu damy jakieś dokumenty, wszystko poprzykrywane i nie będzie wiadomo o co. Przynajmniej, żeby wiadomo. Naprawdę to jest cały segregator w związku z tym, i to słuszna uwaga, Panie Łukaszu, że to jest niedziela, natomiast zgodnie z tym, że pełne 2 miesiące, ale myślę, że oddamy to w dniu roboczym i nawet jeżeli uda się wcześniej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te dokumenty trafiły do Państwa tutaj do Rady, do wnioskodawców wcześniej. To jest tylko tyle, żeby proszę Państwa, nikt nie zarzucił nam, że znowu z kolei przetwarzamy dane, do których też nie mamy prawa. To tylko tyle. Natomiast jeżeli Państwo stwierdzicie, że coś jest niejasne, coś jest za dużo przykryte czy coś, to myślę, że na tyle jesteśmy tutaj blisko siebie, że będzie można to skonsultować, tak?
Drodzy Państwo, ja tu chcę się odnieść do terminów, które tutaj są podane, o których tutaj mówiła Pani Kęsicka, że to 2 miesiące. Można przedłużyć ten termin jakby załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Otóż tutaj mamy do czynienia z 2 miesiące i 6 dni. No to ja nie wiem, z jakiej ustawy tutaj Państwo czerpiecie te terminy. Mało tego, pismo zostało tutaj skierowane, odpowiedź z 16 listopada, a o wniosku przecież było wiadome 25 października, czyli 22 dni. A na załatwienie takiego wniosku jest to tylko, tu ustawodawca określił czasowe ramy i to jest 14 dni.
Jeszcze takie mam drobne pytanie, bo pewnie w głównej mierze w tych protokołach będzie informacja o dyrektorach, no bo to wiadomo, to są jakby zarządzające. Nie, bo zastanawiało mnie to dlatego, że mówię, to są osoby na tyle, które jakby przedstawiają wszystko, tak, z imienia, z nazwiska, składają oświadczenie majątkowe, no, w którym piszą, jakie posiadają środki finansowe i tak dalej, więc to takie, no nie wiem, czy to aż trzeba tak bardzo to anonimizować.
Panie Przewodniczący, oczywiście będzie pan mecenas w środę, możecie Państwo bezpośrednio, bo oczywiście ja ani analizy prawnej do końca, ani nic nie wykonywałam, tylko kancelaria prawna. Natomiast 31 listopada, Panie Przewodniczący, po pierwsze wniosek pisemnie trafił do nas, wprawdzie był odczytany na sesji, ale do biura naszego do sekretariatu trafił 31 października w związku z tym. Natomiast 14 dni licząc święta i tak dalej, w związku z tym, no takie daty będziecie Państwo pytali Pana Mecenasa, czy jest przekroczone, czy jest prawidłowo zrobione. Zawsze Państwo macie kwestie odwoławcze, że źle jest odpowiedziane, czy terminy odwoławcze i tak dalej.
No cóż, drodzy Państwo, no widzę, że nie do końca jest tutaj przeczytana dobrze ustawa, bo w ustawie jest taki zapis, chyba to jest 9 artykuł, który mówi, iż wniosek może zostać złożony ustnie i to i takie same konsekwencje ma jak wniosek pisemny. Został złożony wniosek ustnie 25 października na sesji i ten termin jest obowiązujący. Nie kiedy tam dodatkowo, jak przekazałem ten wniosek do Państwa w formie pisemnej. Tutaj wniosek obowiązuje od 25 października.
To, co podtrzymuje, Panie Przewodniczący, będzie na sesji Pan Mecenas, to jest pierwsza rzecz. A kwestia druga, jeżeli ktoś jest niezadowolony z otrzymania informacji publicznej, przesunięcia terminu, załatwienia sprawy, są kwestie odwoławcze, z czego mogą wnioskodawcy skorzystać?
No nie ma tutaj kwestii odwoławczych, jest skarga do Sądu Wojewódzkiego.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? To jest wolne wnioski, także nie ma? Zamknięcie posiedzenia to jest jakby ostatni punkt. W takim razie dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro.